bardzo ważne. Proszę Państwa, witam na dzisiejszej sesji Radnych Rady. Witam Pana Burmistrza, Panie Burmistrz, witam wszystkich, Panią Skarbnika, która będzie dzisiaj referować, więc będzie ważną osobą na dzisiejszej sesji. Panią Sekretarz, witam serdecznie, witam wszystkich kierowników jednostek budżetowych, prezesa spółki, widziałam, jest dwóch prezesów spółki. Witam serdecznie. Proszę Państwa, rozpoczynamy obrady naszej dzisiejszej sesji. Mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Oczywiście na początku przywitałam przedstawicieli Rady Seniorów, a to także mieszkańcy naszego miasta. Jeżeli są jeszcze mieszkańcy, którzy nie są członkami Rady Seniorów, witam także bardzo serdecznie. Proszę Państwa, drugi punkt naszego porządku obrad to jest rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. Czy Państwo radni macie jakieś propozycje zmian do porządku obrad? Bardzo proszę. Nie widzę, czyli będziemy obradować zgodnie z przedstawionym Państwu porządkiem obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z sesji z dnia 8 listopada 2017 roku. Czy Państwo radni macie jakieś uwagi, propozycje zmian do tego protokołu z dnia 18 listopada? 8, przepraszam, 8 listopada. Nie widzę. Kolejny protokół, przyjęcie protokołu z sesji z dnia 29 listopada 2017 roku. Czy są jakieś propozycje zmian, uwagi? Nie widzę. Kolejny punkt porządku obrad to jest w punkcie czwartym informacja międzysesyjna za okres od 14 października do 13 listopada oraz informacja międzysesyjna za okres od 14 listopada do 4 grudnia 2017 roku. W jednym punkcie te dwie informacje. Poprzednia sesja była sesją zwołaną na wniosek Pana Burmistrza. W związku z tym bardzo proszę, jeżeli są pytania, zapraszam do zadawania pytań do tego materiału. Chyba że Państwo wszystko wiecie i nie ma żadnych wątpliwości, to będziemy przechodzić do kolejnego punktu.
Proszę.
Bardzo proszę, Pan Przewodniczący Marian Kita.
Ja chciałem do Pana Burmistrza z takim pytaniem. Mianowicie, przed chwilą Pan mówił na temat smogu pszczelarzy. Jak się ten smog ma w ogóle do naszego miasta? Zarówno ja, jak i Pan, jak i inni przypominają sobie, że myśmy na terenie miasta mieliśmy dwie kopalnie, a właściwie trzy, które również, żeby wyciągnąć węgiel, też swoje dymiły i tak dalej. Mieliśmy fabrykę ceramiczną Józefów, która też dawała określone po prostu nieczyste powietrze. Mieliśmy w okolicy bardzo blisko dwie cementownie, bo cementownie Grodziec i cementownie Niowic w Wojkowicach. Mieliśmy kopalnie Wojkowice, kopalnie Grodziec i to wszystko zniknęło. Mało tego, zniknęło 17 kominów, które jeżeli się u nas chodzi do wieżowca tam na 7, 8, 10 piętro, to widać od Śląska, że te kominy lat temu 15 czy 20 dymiły, ponieważ jest 2/3 wiatrów zachodnich, to generalnie to szło na nas. To wszystko praktycznie zniknęło po tych ostatnich 20 paru latach. I dla mnie jest zasadnicze pytanie, czy my faktycznie mamy ten smog? Czy my mamy złe normy? Bo z tego, co ja słyszałem, nie będę tam mówił, gdzieś usłyszałem tam w telewizji, na przykład Francuzi w Paryżu mają te normy dwukrotnie większe. Czy po prostu my jesteśmy tak restrykcyjni w stosunku do tego powietrza, że wszędzie szukamy tego smogu? Czy faktycznie tak jest po prostu na obecną chwilę? Ja nie umiem na to specjalnie odpowiedzieć. Ja tylko podaję przykłady pozamykanych kopalń, pozamykanych hut też, bo przecież hut zdecydowanie było więcej tam, począwszy i w Katowicach i w innych miastach. To wszystko poszło na hutę Katowice. Ta huta Katowice właściwie przenosi swoje kierunku na Orkusz, na Pieskową Skałę i tak dalej. To jest swoje dymy. Natomiast tutaj właściwie to można powiedzieć, że żyjemy w określonym zdrojowisku. No, w stosunku do tego, co kiedyś tu było, bo to też do nas to wszystko nadchodzi. I dlatego ja jestem osobiście zdziwiony, czy to jest sztuczny problem, czy to jest naturalny problem. Jeżeli naturalny, po prostu to wtedy będziemy dalej z tym walczyć. Mało tego, przecież na przestrzeni ostatnich 20 czy 25 lat ludzie zmienili setki pieców na nowocześniejsze. Prywatni ludzie, prawda? Poszczególne bloki zostały z jednej strony ocieplone, a z drugiej strony idzie gorąca woda z bojkotu, jako taki. Czyli też tu nie ma nigdzie możliwości żadnych wielkich, brudnego powietrza. W związku z tym chciałbym, jeżeli pan posiada takie wiadomości, jeżeli pan nie musi przecież wszystkiego podzielać, to się mówi, że przygotowani panu, jak to faktycznie wygląda, żebyśmy byli przeświadczeni o tym, co robimy. Dziękuję.
Bardzo proszę, pan burmistrz.
Proszę państwa, panie radny, my mamy już trochę swoje lata, a ci, którzy ten most teraz tak mocno naciskają, oni nie pamiętają tych czasów, kiedy, o czym pan mówił. To już minęło 20-30 lat. No i dla nich to tamty czas nie pamiętają. My pamiętamy, jak wjeżdżaliśmy na Śląsk, była taka stała mgła i kto się wjeżdżał, no i się nie czuło już nic, tylko czuł mgłę. A dzisiaj jest tak, że jest czyste powietrze czasem, a czasem jest brudne i tą różnicę na pewno wyczuwamy. Także ja traktuję to jako pytanie retoryczne do nas wszystkich, ale też nie potrafię odpowiedzieć, bo prawdopodobnie w tych czasach nie mierzyli tych poziomów, a teraz mierzą. Ale niezależnie od wszystkiego, panie Marianie, no musimy się zgodzić, że musimy z tym walczyć, bo chcielibyśmy, żeby u nas naprawdę było jak w Krynicy, też nie w Krynicy, też leży chłopcom. Jak gdzieś tam, jak w miejscowości czystej, będziemy robić wszystko, co się da. Natomiast to pytanie, które pan zadał, jest bardzo aktualne i młodym ludźmi zadał. To pytanie tak samo jak pan, że wiesz, w dawnych czasach, a z obu jeszcze gdzieś tam musieliśmy żyć. Także przyjmuję to, przyjmujemy wszyscy jako pytanie retoryczne, a ja mogę to sprawdzić.
Dobrze, no w ogóle jak my się w tym powietrzu w chwili obecnej poruszamy? Bo co powiedział pan przed chwilą, smugi dymu nad tym. Ja sobie przypominam, że w momencie tam w latach, początek lat 60. to w momencie, kiedy wracałem z Krakowa, w sobotę wieczorem, to na wysokości jęzora wiedziałem, że ja już jestem na Śląsku, prawda? I jeżeli to, czy... A dzisiaj się znowu mówi, że w Krakowie...
Proszę państwa, ja pozwolę sobie panów zdyscyplinować. Dzisiaj mamy bardzo ważny temat, troszkę punktów, a jesteśmy też w okresie przedświątecznym i myślę, że takie dyskusje, będziemy mieć też przerwę, będzie można kontynuować. Czy państwo macie jeszcze pytania do punktu 4 dotyczącego informacji międzysesyjnych? Nie widzę. Kolejny punkt, proszę państwa. To jest punkt 5.1, projekt o numerze 146 z autopoprawką w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na rok 2018. I pani skarbnik, proszę czynić powinność swoją, a my oglądamy.
Postaram się. Pani przewodnicząca, szanowni państwo, plansza ta uświadamia nam, że kolejny rok mija. Nadchodzi następny, ten rok musimy rozliczyć jeszcze, zresztą później będą uchwały, które jeszcze skorygują nas ten rok obecny. No natomiast musimy wkroczyć w rok następny, no a tym, co dla nas jest podstawą działania, jest właśnie budżet. Budżet oraz wieloletnia prognoza finansowa. Skąd trzeba pewne decyzje podjąć, trzeba rozdzielić nasze dochody, aby móc wkroczyć od 1 stycznia w normalną działalność. Z zawsze projektując budżet, przedstawiając budżet, podajemy dwie takie ogólne dane. Akurat dotyczy to liczby mieszkańców oraz bezrobocia. I tu w tym przypadku, no jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców, to no od kilkunastu można powiedzieć lat ta sytuacja nie jest korzystna, spada nas, ubywa nas w czeladzi, liczba mieszkańców od dłuższego czasu spada. Mówiąc natomiast, i to jest to niekorzystne jedne dane, natomiast mówiąc o bezrobociu, tu akurat sytuacja po tych latach takich, gdzie bezrobocie wzrastało, notujemy od kilku lat już spadek liczby ludności. Podobnie było też i w tym roku, w porównaniu do ubiegłego roku, te spadki są coraz niższe. I teraz no, przystępując do projektu budżetu, do ustalenia budżetu, jeżeli chodzi o założenia do budżetu, z uwagi na to, że przepisy dotyczące finansów publicznych w ostatnich latach nie uległy takiej zmianie, że musielibyśmy ten budżet korygować, stąd w zasadzie opieraliśmy się na tych przepisach, które obowiązują i na tych przepisach aktualnych. I co jest założeniem do... Jakie były założenia naszego budżetu? Z uwagi na to i podkreślane przez ostatnie lata dochody bieżące i podział naszego budżetu na dochody bieżące i wydatki bieżące i artykuł 242, który mówi, że nie można ustalić budżetu, gdzie wydatki bieżące będą większe od dochodów bieżących. Pierwszym założeniem do naszego tutaj projektu jest, że wydatki bieżące są równoważone dochodami bieżącymi. Czyli to, co uda nam się z dochodów bieżących zgromadzić, tyle możemy wydać na tą drugą stronę, czy i na wydatki bieżące. I, no, i tu jest zawsze taki dylemat i tu jest zawsze tak, że no, niestety każdy mówi, że jemu jest za mało, ale nie ma po prostu innej możliwości, bo my planujemy jedną i drugą stronę i nie możemy zaplanować więcej niż spodziewamy się, że do tego naszego budżetu wpłynie. Natomiast jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, oszacowane na kwotę 42 804 150 23 zł oraz rozchody, czyli w wysokości 4 261 618,94 grosze. Te wydatki i rozchody są równoważone dochodami majątkowymi w wysokości 42 065 769,17 groszy oraz przychodami w wysokości 5 milionów. Przychody są to obligacje, tak jak było przedstawione na komisji, są to obligacje te, które będziemy korygować jeszcze uchwałami, które są Państwu przedstawione do zaakceptowania. Są to te obligacje, które zostały nam z tego roku. I stąd obligacje będą stanowić przychody roku następnego. I teraz to są takie ogólne założenia, mówiąc o budżecie. Natomiast no, bardzo ważnym elementem w naszym budżecie jest też to, na to, co zwraca się uwagę, zadłużenie. I tutaj mówiąc o zadłużeniu obowiązuje nas artykuł, no, sławetny taki artykuł 243 z ustawy o finansach, który no, niejako dyscyplinuje tutaj nas, że dzieli budżet na prawą i lewą stronę i ta prawa strona są to dochody bieżące plus dochody ze sprzedaży minus wydatki bieżące. minus wydatki bieżące do dochodów ogółem. I to robi się średnią z trzech lat wstecznych. Natomiast druga strona są to nasze spłaty lat kredytów i odsetek do dochodów ogółem. I jest założenie, że prawa strona musi być równa lub większa od lewej. W przypadku naszego budżetu prawa strona jest 10,45, lewa strona jest 3,37, stąd widzimy, że relacja ta jest zachowana. Zadłużenie planowane na koniec 2017 roku ma wynosić po korekcie już tych przychodów, czyli tych obligacji o 5 milionów, ma wychodzić 32 770 40 zł i 16 groszy. Natomiast zgodnie z przedstawionym projektem budżetu na koniec 2018 roku ma ono wynieść 33 508 421 i 22 grosze. Całkowita spłata obecnych kredytów, pożyczek, obligacji planowana jest do końca 2030 roku. Tu w zasadzie, jeżeli chodzi o zadłużenie, nie zmienia się to, co przedstawiamy obecnie, funkcjonuje w budżecie. Nie planowane są jakieś, na etapie projektu, nie planowane są jakieś dodatkowe czy obligacje, czy dodatkowe kredyty. I tu jeszcze wspomnę, bo takim wskaźnikiem, do którego odnosimy się, który kiedyś obowiązywał, czyli ten wskaźnik zadłużenia, który mówił, że na w sumie zadłużenie nie może być większe niż 60% naszego budżetu. On już w tej chwili nie obowiązuje, niemniej jest to on taki wiarygodny ten wskaźnik i bardzo dużo gmin jeszcze porównuje sobie, przedstawia swoje dane do tego wskaźnika i w przypadku naszej gminy to zadłużenie do tych 60% wynosi, czyli my mamy zadłużenie 21,29%. Więc widzimy, że to zadłużenie jest znacznie jeszcze poniżej tego progu tych 60%. I teraz przedstawiając ogółem projekt budżetu na 2018 rok w takich liczbach, dochody w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Dochody ogółem będą wynosić, planujemy tyle i mamy nadzieję, że to zostanie osiągnięte, 157 359 474,97 groszy. I tutaj w podziale na dochody bieżące są to, stanowi to kwotę 115 293 705 zł i 80 groszy. Natomiast dochody majątkowe stanowią kwotę 42 065 769 i 17 groszy. Przychody wspominane już 5 milionów, natomiast druga strona budżetu, czyli wydatki. Wydatki ogółem jest to kwota 158 097 856 zł i 3 grosze i w podziale na bieżące 115 293 705 i 80 groszy, natomiast majątkowe wydatki, czyli te inwestycyjne, 42 804 150 i 23 grosze. Rozchody w naszym budżecie, czyli rozchody, czyli spłata tych rat, pożyczek, obligacji, które zaciągnęliśmy i które zgodnie z przyjętymi harmonogramami przypadają do spłaty w 2018 roku, wynosi 4 261 618 i 94 grosze. I z rozliczenia tego budżetu deficyt wychodzi nam 738 381 zł i 6 groszy. Przy czym deficyt jest to tylko różnica pomiędzy dochodami czystymi, dochodami i wydatkami. Stąd później do wyrównania budżetu jeszcze dajemy rozchody i przychody. Tak przedstawia się ogółem kwoty takie, jeżeli chodzi o budżet na 2018 rok, czyli dochody i przychody oraz wydatki i rozchody stanowią kwotę 162 359 474 i 97 groszy. I teraz ta pierwsza strona naszego budżetu, czyli dochody i przychody. Co stanowi, co się składa w zasadzie na tą kwotę? W sumie na tą kwotę 162 359 474 i 97 groszy składają się następujące rodzaje przychodów. Są to dochody własne wynoszące 116 495 384 i 97 groszy i to procentowo stanowi 71,75%. Subwencje stanowią kwotę 16 951 498 i to procentowo stanowi 10,44% naszych dochodów i przychodów. Dotacje z budżetu państwa, jest to kwota 23 857 872 zł, jest to 14,69%. Środki od pozostałych jednostek sektora, to jest, są to dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na Zielone Szkoły, stanowią ułamek 0,03%. I przychody wspominane 5 milionów, czyli obligacje, wymieniane obligacje. Tak przedstawia to w formie przysłowiowego tomcika. Teraz jeżeli chodzi o dochody i przychody, a w podziale projektu, w podziale na to, co mówione, to co wcześniej wspominałam, na dochody bieżące, dochody majątkowe i przychody. Dochody bieżące stanowią w tej sumie dochodów i przychodów 71,01%, czyli te 115 wspominanych milionów. Natomiast dochody majątkowe stanowią 25,91%. Natomiast przychody 3,08%. Tak się przedstawia generalnie ogólna struktura naszego budżetu. Tu w formie torcika. Teraz dochody ogółem, jak jest tu plansza w zasadzie od 2016 roku, jak przedstawiały się, ile wynosiły dochody w naszym budżecie. I tutaj wyraźnie widzimy, że praktycznie od 2015 roku te dochody zaczynają wzrastać. Jest to też wynikiem części przyjmowania zadań, bo chociażby program, który realizowany jest przez panią dyrektor, program 500+, też zwiększył nasze budżety. No niemniej te dochody, jeżeli mówimy o wysokości tych dochodów, są one widać, są one wyraźnie wzrastają. Teraz dochody bieżące, tak pokrótce tylko przedstawię dochody bieżące, czyli na ogólną kwotę tych dochodów bieżących, takimi głównymi, nie będę wymieniać ich wszystkich, bo szkoda czasu, ja tylko powiem, że na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o wysokość tych dochodów, są to dochody z udziałów. Udział, czyli te 34 305 811, jest to pierwsze nasze podstawowe takie źródło dochodów bieżących oczywiście. Drugim źródłem, które zasila nasz budżet, są to podatki i opłaty lokalne w wysokości 30 834 515 i 62 grosze. Trzecim źródłem są wspominane też dotacje z budżetu państwa, czyli to, co budżet państwa daje nam do naszego budżetu na realizację zadań zleconych. Natomiast czwarte źródło...
Mogę poprosić kolegę, żeby wziął tą myszkę i żeby nie gasz ten ekran.
I już. No a czwarte źródło są to subwencje wynoszące 16 951 498 zł. To są te cztery takie podstawowe źródła, jeżeli chodzi o nasze te dochody własne i bieżące. Jeżeli chodzi o pozostałe, są one uzupełnienie, są to dochody, które realizowane są przez placówki oświatowe, opieki, od pozostałych jednostek. Teraz drugim źródłem dla naszych dochodów są dochody majątkowe. I tutaj dochody majątkowe, jeżeli mówimy o dochodach majątkowych, to tutaj widzimy na tym wykresie, że w zasadzie w tych dochodach jest taka, no skaczące są te dochody, bo w jednym roku są one osiągane wysokie, w innym bardzo małe. Te dochody majątkowe zresztą dlatego się nazywa, że one są tak jakby dochodami dodatkowymi, dochodami nie takimi, które w zasadzie zależą czy od koniunktury na rynku, czy od tempa rozwoju, zależą też od wpływu do naszego budżetu dotacji unijnych, bo one też nam, jeżeli dotacje unijne zasilają nasz budżet, to oczywiście one też, te dochody majątkowe wzrastają. I tu też widzimy, że wyraźnie od 2015 roku wyraźny wzrost mamy, jeżeli chodzi o dochody majątkowe. Słupki są coraz wyższe. Dochody, mówiąc o dochodach majątkowych, co się składa na te dochody majątkowe, czyli z czego realizujemy głównie nasze inwestycje, są to dotacje na realizowane, dotacje z udziałem środków, na realizację zadań z udziałem środków unijnych i one w budżecie 2018 roku będą stanowić, no planujemy i bardzo byśmy chcieli, żeby ta kwota się spełniła, żeby one wszystkie wpłynęły do naszego budżetu. Są to kwota 23 miliony, zapisana jest w budżecie 23 miliony 548 122 zł. Są tam wymienione wszystkie te dotacje, na które no, są składane wnioski, o które ubiegamy się, staramy się, żeby one zasiliły nasz budżet i żeby one pomogły nam zrealizować te wszystkie zadania inwestycyjne, które są zaplanowane w budżecie. Uzupełnieniem jest tutaj przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zaplanowane na 20 tysięcy, no i dochody ze sprzedaży mienia, zaplanowane w wysokości 18 497 647 i 17 groszy. Tak przedstawiają się dochody majątkowe. No i teraz kilka tylko slajdów, takich kilka o drugiej stronie naszego budżetu, czyli wydatki i rozchody. Bo teraz no, to, co przedstawiliśmy, z czego składa się nasz budżet po stronie dochodów, w tej chwili przekładamy na tą drugą stronę, czyli na stronę wydatkową naszego budżetu. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco. Wydatki bieżące 115 293 705 i 80 groszy i stanowi to 71,02% ogólnych wydatków i rozchodów. Majątkowe wydatki stanowią 26,36% i stanowi to 42 804 150 zł i 23 groszy. No i rozchody, czyli to, co wspominałam wcześniej, spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadające do spłaty w wysokości właśnie 4 261 618 i 94 groszy. Tu jest taki tortowy wykres i podział, następny podział wydatków i rozchodów, no według struktury takiej jak wydatki własne, które realizujemy, stanowią 84,68% i kwotowo jest to 137 474 524 zł i 3 grosze. Wydatki na realizację zadań zleconych i na podstawie porozumień, którym tu głównym wykonawcą jest pani, przypominana pani dyrektor MOPS-u, bo to ona te wszystkie pieniądze zawiaduje i je wydaje. Także są to właśnie wysokie i kwota ich jest znaczna w tej chwili też 622 332 złote, no i jest to 12,7% naszego budżetu. I wydatki realizowane na podstawie porozumień, to jest tu ułamek 1000 zł tylko, no i wspominane rozchody też stanowią 2,62% w tej właśnie tej strukturze, w tym podziale. Tu jest tortowe przedstawienie i teraz wydatki ogółem też na przestrzeni, jak się kształtują od 2006 roku i tu też widzimy, że w zasadzie to jest, pokrywa się tu z dochodami, bo jeżeli mamy więcej dochodów, no to i więcej z tej drugiej strony możemy wydać, bo tutaj właśnie widać, że od 2015 roku coraz większe, skala tych wydatków w naszym budżecie jest coraz większa. No i tutaj wydatki majątkowe, podobnie też jak i tam mieliśmy przy dochodach majątkowych, też mieliśmy takie skoczące słupki i później od tego 2015 roku te słupki nam wzrastają. Wzrastały i podobnie jest tu przy wydatkach też coraz więcej, jeżeli chodzi o realizację wydatków majątkowych, jest zrobione, no ale to zresztą widać, bo inwestycje u nas w budżecie są na bardzo, bardzo szeroką skalę i proszę Państwa, jeszcze jeden taki, jeżeli chodzi o wydatki, końcowy taki tort, w zasadzie tort, którego no, wszyscy jesteśmy tutaj uczestnikami, każdy ten tort je i jak on jest podzielony. Ja wiem, że każdy powie, że jest za mało, no ale to, co mieliśmy po stronie właśnie dochodów, tak został on rozdzielony. Ja wiem, że każdy inaczej być może by to podzielił, ale tu akurat jest pana burmistrza i przywilej, i odpowiedzialność, że no, pan burmistrz tu właśnie, no, wspólnie zresztą po konsultacjach dzielimy ten na poszczególne rodzaje działalności. I jak on tylko tak procentowo przedstawię, polityka społeczna 24%, gospodarka komunalna w naszym budżecie 36%, kultura i sport 8%, administracja i bezpieczeństwo 9%, edukacja 22%, no i pozostałe 1%. I tak, proszę Państwa, przedstawia się pokrótce nasz budżet, ponieważ jeżeli chodzi o wieloletnią prognozę finansową, która jest niejako w 2018 roku odzwierciedleniem tego, co jest zapisane w naszym projekcie budżetu, o tyle lata te następne, czyli od 2019 do 2030, jest tu rozpisane i dochody. Dochody są po prostu na podstawie szacunków, natomiast wydatki są również na podstawie jakichś wskaźników wzrostu. Natomiast zadania inwestycyjne są rozpisane na te lata, gdzie mamy informacje, gdzie ewentualnie przez ile będą one realizowane. To jest nasz WPF, jeżeli chodzi o zapisy w WPF-ie, poręczenia, zostało nam poręczenie jeszcze do zapłaty w 2018 roku 24 973. To jest poręczenie dane przez Państwa dla ZIK-u i jeszcze tylko w 2019 1947 zł. Zadłużenie, o zadłużeniu to już przedstawiałam Państwu. Także, no i tu są inwestycje te, które, tak jak mówiłam, są zapisane i w budżecie na 2018 rok, no i później na lata następne, jak przedstawiają się nakłady na poszczególne, na wszystkie zadania inwestycyjne. Poszczególne też są przedstawione w wieloletniej prognozie inwestycyjnej w wykazie przedsięwzięć. To tyle, panie burmistrzu, ja bym miała tak po krótce, wiem, że no, cyfry są nudne, także no, ja dziękuję.
Proszę, pan burmistrz.
Pan nikt nie korzysta z tej mównicy, muszę ja po prostu sobie kiedyś.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Goście, Drodzy Naczelnicy, Dyrektorzy i Prezesi. Miło mi jest przedstawić w imieniu Pani Skarbnik poprzeć ten budżet, który został przedstawiony w imieniu kierownictwa urzędu, jak również wszystkich pracowników, wszystkich urzędników, a zwłaszcza naczelników, dyrektorów, prezesów, dlatego że to jest nasz wspólny budżet, który wypracowaliśmy razem, przygotowaliśmy na bazie tych możliwości i potrzeb, które mamy, dlatego cieszę się, że właśnie będziemy go przyjmować w tym gronie, razem z tymi, którzy potem będą go realizować. A ten budżet, proszę Państwa, jest wyjątkowy. Wyjątkowy z kilku powodów. Po pierwsze, to ostatni budżet, który ta Rada Miasta będzie przyjmować. Niestety tak czas szybko leci, że dopiero przypominam sobie, jak przyjmowaliśmy budżet zostawiony przez poprzedniczkę. No minęło szybko 4 lata i ostatni budżet, którego nawiasem mówiąc nawet się nie rozliczymy, bo już nam to nie będzie dane, tylko naszym następcom, co nie znaczy, że będziemy starali się go gorzej realizować niż to było w poprzednich latach. Proszę Państwa, to wyjątkowy budżet, bo największy budżet w historii tego miasta i warto zdać sobie z tego sprawę. Mieliście Państwo tutaj tabelki, ja tylko przypomnę, że jak obejmowaliśmy w tej kadencji miasto, przyjęliśmy budżet, czy budżet był realizowany na poziomie 97 milionów złotych, a najwyższy w historii był 99, a w tej chwili, jak Państwo widzą, 162 miliony złotych i to nieprawda, że to w związku z 500+, bo ile jest Pani Dyrektor 500+?
Ponad 20 milionów i świadczenia rodzinnych i 500+.
20 milionów i świadczenia, ale bez świadczeń, no to ile będzie 500+?
500+ to będzie około 11-12.
Po 11 milionów, więc ten budżet o 11 milionów nam wzrósł, ale też, proszę Państwa, zmalał nam, ponieważ zrezygnowaliśmy z dochodów. Niby nie wpływają one już do nas, dochody z czynszów, tylko wpływają teraz do CTBS-u, więc można powiedzieć, że około 5-6 milionów złotych to jest więcej dzięki 500+, a reszta to są takie elementy, które zostały wypracowane przez nas i również dzięki temu, że są środki unijne. Bo proszę Państwa, chciałbym zwrócić na to uwagę, że również w tym porównywanym roku 2014 na wydatki majątkowe przeznaczono 2 miliony złotych, a teraz 42,5, czyli prawie 43 miliony złotych. Tyle chcielibyśmy wydać w przyszłym roku. Aż współczuję wszystkim naszym urzędnikom, bo tą ilość pieniędzy to jest ogromny wysiłek, ogromny trud, a to prawie ta sama ekipa, która wydawała te 2 miliony kiedyś. Kiedyś 2 miliony, teraz 42 miliony. Ta sama ekipa, więc ile więcej pracy. Oczywiście największy wpływ gotówki, na którą liczymy, to ponad 23,5 miliona złotych z tytułu dotacji unijnych na nasze projekty, które zgłosiliśmy. Oczywiście musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to jest rzecz nie do końca pewna, bo to są konkursy, które najpierw trzeba wygrać, no ale musimy zrobić wszystko, żeby po te pieniądze sięgnąć i mam nadzieję, że w dużej mierze nam się to uda, albo przesunie ewentualnie w czasie, jak to było chociażby w tym roku, że nie wszystko zrealizowaliśmy, bo niektóre konkursy w Urzędzie Marszałkowskim przesuwano na kolejny rok, no i oczywiście w związku z tym nie mogliśmy po te pieniądze sięgnąć. Teraz mam nadzieję, że nabierze przyspieszenia ten przydział środków unijnych, bo też czas, do kiedy one muszą być zagospodarowane, bardzo się skraca. No i oczywiście dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, czyli dochody, które spowodują, że będą kolejne dochody. Bo proszę Państwa, przez 4 lata poprzednie praktycznie rzecz biorąc nie było żadnych inwestorów, nie sprzedawaliśmy nieruchomości i też nasz budżet przez to nie wzrastał tak dynamicznie, jakbyśmy chcieli, albo jeżeli teraz będzie wzrastał po naszych inwestycjach, to dopiero w następnej kadencji, bo to zawsze jest takie pewne opóźnienie. Taki przykład dam: MLP, jak będzie zagospodaruje swoje grunty i będziemy mieli z tego dochody, to niestety one będą dopiero za 2-3 lata, jak oni skończą tą inwestycję. Czyli zawsze jest jakiś termin, który opóźnia te dodatkowe wpływy. Także proszę Państwa, pod względem inwestycji to będzie, mam nadzieję, wspaniały rok, który w dalszym ciągu będzie zmieniał nasze miasto, ale też muszę powiedzieć jedną twardą prawdę, że ten nasz budżet jest jakby budżetem dwóch prędkości. Jest ten budżet, który można podzielić na budżet majątkowy, który dynamicznie rośnie, jak Państwo widzieli na tych tutaj naszych wykresach, co roku rosną nam dochody i wydatki majątkowe. I to widać na mieście. Natomiast jest ta część dochodów bieżących, która nie wzrasta nam w takim tempie, jakbyśmy chcieli, a oczekiwania są coraz większe, bo to są dochody, które są uzależnione od podatków za od nieruchomości, od wpływu z PIT-u, od CIT-u, śmieci i tak dalej. Wszystkie te elementy, które nie chcemy podwyższać, bo to jest niepopularne. Tu nas opozycja też pilnuje, żebyśmy tych wpływów nie mieli większych z tego tytułu i my staramy się trzymać te wpływy na takim poziomie minimalnym, aby pokrywały przynajmniej inflację i nie więcej. Dlatego po tej stronie ten budżet jest bardzo, bardzo skromny, bym powiedział, na nasze oczekiwania i potrzeby. Bo wszyscy widzą, że miasto się zmienia, w mieście się wiele dzieje i każda placówka, każdy zakład, każda instytucja chciałaby też się rozwijać, podnosić płace, przebudowywać jakieś tam swoje siedziby. No niestety na to nam nie starcza tyle, ile byśmy chcieli. Dlatego mimo tego wysokiego budżetu musimy pamiętać, że ciągle musimy trzymać ten pas mocno ściśnięty, pilnować tych wydatków, żeby one nie przekroczyły tej ilości środków, które z tego tytułu wpływają. Dlatego tutaj też apel do wszystkich naszych naczelników, dyrektorów, żebyśmy o tym pamiętali, że owszem, mamy sporo środków na wydatki majątkowe, natomiast na wydatki bieżące nie jest tak dobrze, jak byśmy chcieli, ale oczywiście wszystko to, co robimy teraz, powinno zaprocentować w przyszłości, bo te kolejne wszystkie inwestycje, te przedsięwzięcia mieszkaniowe, budowlane, one kiedyś przyniosą nam dodatkowe dochody i ten budżet również po stronie dochodów bieżących będzie nam wzrastał i wtedy nasze potencjalne możliwości będą coraz większe, a póki co są takie, jakie są i musimy się z tym pogodzić. Oczywiście też chcę Państwu jasno powiedzieć, że ten budżet jest płynny i nie wiemy dokładnie, ile będziemy mieli wpływów, jaka będzie ewentualna nadwyżka budżetowa, czy wolne środki pojawią się. Jeżeli takie będą, to oczywiście uzupełnimy tam kasę, gdzie ona jest niezbędna, no bo chcielibyśmy, żeby tak jak przez całą tą kadencję wszystkie nasze placówki funkcjonowały na możliwie najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że tak się właśnie będzie działo. Także, Szanowni Państwo, kończąc, chciałbym wszystkim serdecznie podziękować. Przede wszystkim Pani Skarbnik, która zawsze z wielkim sercem w napięciu nerwowym, że tak powiem, od lat wielu przyjmuje kolejne budżety. Ten niby troszkę łatwiejszy, bo tych środków jest teoretycznie więcej, ale mówię, na te wydatki bieżące zawsze brakuje. Także bardzo dziękuję Pani Skarbnik za trud. Dziękuję moim zastępczyniom, które no, razem z naczelnikami, z dyrektorami mają też to niewdzięczne zadanie, żeby niektóre pozycje tam przyciąć troszeczkę, bo nie starcza, ale mi się wydaje, że wszyscy zgodnie zrobiliśmy co tylko możliwe, żeby ten budżet na ten ostatni rok tej kadencji był taki, żebyśmy wszyscy razem i kierownictwo i państwo radni, żebyśmy byli dumni z tego, co udało się osiągnąć. Także składam do państwa serdeczny wniosek i prośbę, abyśmy zgodnie ten dobry dla Czeladzi budżet przyjęli. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, teraz przechodzimy do takiej części zadawania pytań. Do tego materiału, który został zaprezentowany. Bardzo proszę, pan radny Wojciech Maśkowski.
Panie burmistrzu, zgadzam się z panem, że ten budżet jest wyjątkowy, ale nie wiem, czy państwo radni wiecie, dlaczego ten budżet jest wyjątkowy. Jest on wyjątkowy, dlatego że jest to budżet bez opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej Kobiet Katowice. Pańskim zarządzeniem z 14 listopada tego roku przedstawił pan projekt budżetu miasta Czeladzi na rok 2018. 30 listopada LIO w Katowicach wydało pozytywną opinię na temat budżetu i pozytywną opinię na temat WPR. Tymczasem 13 grudnia przedłożył pan zmieniony budżet, w którym to jeśli w pierwotnym budżecie dochody gminy wynoszą 155 milionów 641 tysięcy, to w tym z 13 grudnia już 157 milionów 359 tysięcy. Jeśli w pierwotnym wydatki gminy wynoszą 156 milionów 379 tysięcy, to w tym drugim już 158 milionów 97 tysięcy. Chciałem przedstawić tutaj taką krótkę, to jest część wystąpienia, artykułu członka Kolegium Regionalnych Obrachunkowej z Lublina na temat procedury uchwalania budżetu i przede wszystkim wprowadzania poprawek. Nie będę oczywiście całości czytał, tylko przeczytam takie dwa przecinki. Zgodnie z przepisami ustawy, projekt budżetu na rok przyszły jest przedstawiony organowi stanowiącemu oraz organowi nadzoru tylko raz w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetu. Projekt przedstawiony w tym terminie jest przedmiotem opiniowanym przez RIO pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wraz z objaśnieniami oraz informacjami o stanie mienia komunalnego. Wykładnia przepisu artykułu 240 ust. 1 ustawy wyraźnie wskazuje, że podstawą gospodarki budżetowej jest projekt uchwały budżetowej przedstawiany radnym i zaopiniowany przez właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową. Czyli tylko ten projekt i tylko w takiej formie treści, jaki został przedstawiony tym organom. Jeszcze chciałem króciutki fragment tejże opinii przedstawić. Ustawodawca w ustawie o finansach publicznych dotyczącej budżetu jednostki samorządu terytorialnego nie przewidział możliwości wprowadzenia poprawek przez autora projektu uchwały budżetowej w okresie po przedstawieniu tego projektu zgodnie z artykułem 238 organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Po jego przedstawieniu jest mu projektem związany w dalszych pracach nad budżetem jednostki ma także obowiązek wziąć pod uwagę opinię wyrażoną przez właściwą Regionalną Izbę Obrachunkową. W związku z tym opinia RIO dotyczy się do projektu przedstawionego w pańskim zarządzeniu dnia 14 listopada, a nie w projekcie. To jest jedna uwaga, myślę, że bardzo istotna, bo zmienia cały układ. Druga sprawa dotyczy fragmentu wycinku budżetu, a mianowicie założeń dotyczących przychodów ze sprzedaży nieruchomości na 2018 rok opiewającym na kwotę 18,5 milionów. Jeśli będziemy postępować w przyszłym roku tak jak postępiliśmy w tym roku, gdzie kompleks działek po naszej stronie sprzedajemy za 70 kilka złotych, a druga część, którą sprzedaje właściciel prywatny w ramach tego samego kompleksu, jest sprzedawana za 150 zł, to myślę, że takich wskaźników nie jesteśmy w stanie utrzymać. Tym bardziej, że nawet w WBF-u widać, że z każdym rokiem przygotowanie ilości działek i możliwości, jakie mamy, maleją, bo na rok 2021 ewentualne działki do sprzedania szacowane są już tylko na 3 miliony. Także to tyle jest moich uwag.
Pani Skarbnik, proszę
do
tej pierwszej
tragedii, takiej strasznej
tragedii. Ja nie wiem, mam wrażenie, jest tyle lat już radnym i procedura nad budżetami była zawsze taka sama i zawsze dawaliśmy projekt budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej do 15 i jest opinia i te opinie są, zresztą one są w DIP-ie i na pewno, zresztą Pan je cytował, one są. One przyszły, wszystkie są pozytywne, zarówno opinia o projekcie, jak i opinia o wieloletnim prognozie, jak i opinia o możliwości sfinansowania deficytu. Zawsze na każdej sesji były robione później autopoprawki, nie wiem, czy Pan pamięta, bo to były czasem, no, to wszyscy radni, którzy byli radnymi, tutaj pamiętali, zawsze na sesji były robione korekty tego budżetu i zawsze autopoprawki żeśmy przedstawiali, więc ja się nie wypowiadam, panie burmistrzu, bo to są jakieś prawne, może pan mecenas w tej sprawie, bo ja się nie czuję prawnie podejmować, że nasz budżet jest coś nie tak, niezgodnie z prawem.
Tylko dodam, że mamy uzasadnienie tych, że tak powiem, zwiększeń, ponieważ pewne inwestycje, które miały być realizowane i finansowane w tym roku, zostały przeniesione na przyszły rok i również środki, które na ten cel mamy dostać. Dlatego razem ze środkami przenieśliśmy inwestycje, nikogo nie oszukując. Proponuję pismo do Regionalnej Izby. Tak, protest jakiś napisać.
Ja tylko jeszcze chciałem dopytać.
Natomiast co do drugiego pytania, szanowni państwo, pani przewodnicząca, takie mamy wyliczenia, jeżeli chodzi o Wydział Gospodarki Nieruchomościami, taki mamy potencjał możliwości. Będziemy starali się tą kwotę dochodów majątkowych wykonać po to, żeby te nasze przynosiły nam owoce, te nasze tereny, które są przygotowane, scalone swego czasu po to, żeby służyły miastu i zrobimy wszystko, żeby tak się stało.
Dziękuję bardzo. Pan Kamil Kowalik, a później pan Wójcik. Bardzo proszę.
Pani Skarbnik, w tej kwestii zapytać, kiedy wpłynęła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej odnośnie budżetu? Ja mówię, po 13 grudnia, tak?
Bez po 13 grudnia. Ja mam ten opinię z 30 listopada i na pewno nie po 13 grudnia.
Dziękuję.
Bo nie mam tutaj akurat ten daty wpływu na tych opiniach.
Dziękuję bardzo. Pan radny Kamil Kowalik.
Dziękuję pani przewodnicząca. Kolega radny Maćkowski zwrócił uwagę burmistrzowi na tą kwestię bardziej formalną, której burmistrz po odpowiedzi nie przyjmuje do wiadomości. To ja podam jeszcze do tego błędy rachunkowe. Gdyby to były błędy, panie burmistrzu, pani skarbnik, takie, nazwijmy to drobne, kilkuset złotowe, to nie byłoby tematu, ale jeżeli mogę prosić panią skarbnik o otwarcie naszego budżetu na stronie 8 i zajrzyjmy do paragrafu 750 administracja publiczna.
Czy mówimy o autopoprawce, czy mówimy?
Mówimy o projekcie, to, który, ten projekt,
który był do 15 listopada, tak? 37, strona która?
8. 750, administracja publiczna.
Strona 8.
Tak, chodzi konkretnie pani skarbnik o wydatki bieżące.
Ale nie, bo strona 8 w tym, więc dlatego pytam, która strona? Bo czy to jest zarządzenie? Proszę?
Tabelaryczna.
Tak. Wydatki, tak?
Wydatki bieżące, administracja publiczna, 750. Tak. Tak. Sumowanie o wszystkich składowych. Suma na wydatkach bieżących w administracji publicznej wynosi 10 milionów 809. Zwykłym kalkulatorem licząc można łatwo stwierdzić, że jest to 11 433 bez groszy.
Nie, 17 milionów, wydatki bieżące 11 milionów 433 440.
Nie zgadza pańska. Pan teraz czyta projekt, który jest podłożony do materiałów sesyjnych, a ja mam otwarte zarządzenie z 14 listopada, które procedowało RIO. I tam jest 10 milionów 809. A tym jak pani skarbnik słusznie zauważyła, w materiałach sesyjnych na dzisiaj mamy podane 11 433. Idąc dalej, mamy 801 oświata i wychowanie, 30 milionów 38. Powinno być 31 milionów 173.
173,
proszę?
No 31, 173.
W materiałach sesyjnych, zgadzam się pani skarbnik, w zarządzeniu 337 jest kwota, o której mówię. Idąc dalej, pomoc społeczna 9 milionów 837, powinno być 14 018. Dalej, paragraf 856, rodzina 2 miliony 515, a powinno być 2 miliony 528. Idąc dalej, gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 milionów 143, powinno być 13 milionów 245. Ciał 921, tutaj jest największe przekroczenie.
Ponieważ dziękujemy bardzo, że pan zwrócił uwagę. Sprawdzimy.
Będzie uprzejmy nie przerywać, dobrze?
Ale proszę państwa, na sali decyduje, jak to mówi. I tu się nic nie zmieniło w tym zakresie, więc bardzo proszę.
Pani przewodnicząca, to były takie propozycje zmiany, które można było złożyć na komisji. Natomiast jeżeli są jakieś rzeczywiście błędy, to prosimy na piśmie nam wskazać i rzeczywiście to sprawdzamy. Ale dziękuję serdecznie.
Widzę, że pan już dalej nie rozumie istoty problemu, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej była wydana do projektu, który ma duże błędy. Milionowe w zasadzie.
Regionalna izba nie przepuściła takich błędów, oni sprawdzają to dokładnie, nawet groszy.
Teraz
nie
wyjaśnimy tego to trzeba przyjrzeć.
Proszę państwa, ja naprawdę dziwię się, bo tego typu dyskusje powinny się odbywać na komisji. Na komisji ten problem nie był poruszany.
No, oczywiście.
W związku z tym trudno.
To pan radny przyjął nawet budżet.
Dzisiaj mamy do materiałów sesyjnych podpięte inne dokumenty, które mamy uchwalić pańska, więc.
Ale jest autopoprawka. Co roku była autopoprawka.
Autopoprawka nie tyczy się błędów rachunkowych, tylko po stronie inwestycji. Bardzo proszę mnie przyjmować.
Proszę państwa, ja ogłaszam 15-minutową przerwę, bo dla uspokojenia emocji, bo to są takie bardzo nieładne zachowania. Pani skarbnik, proszę mnie nie przerywać i tak dalej. Gdybyśmy tak wszyscy do tego podchodzili, panie radny, nie byłoby problemów. Troszkę mniej emocji, myślę, że będzie.
No tak. Spokojnie.
Właśnie. Ale też nie zachowanie wiele do życzenia tutaj pozostawia. Proszę państwa, 15 minut przerwy i państwu, którzy chcieliście piątym. Proszę państwa, ja poproszę jeszcze pana radcę prawnego do przedstawienia opinii w zakresie zadawanych pytań. Bardzo proszę pan skarbnik.
Ja tylko powiem, że jeżeli chodzi o przekazanie budżetu do Regionalnej Izby Obrachunkowej, to budżet był przekazany prawidłowo, był z podpisami. Jeżeli coś było w BIP-ie nie tak, to w BIP-ie to też nie jest dokument, bo on nie wiem, czy on był, ani nie był chyba podpisany.
Był projekt.
No, także tylko tyle. Regionalna Izba Obrachunkowa wydając opinię, wydała opinię na prawidłowy, odnośnie prawidłowego budżetu.
Dziękuję bardzo. Poproszę pana radcę.
Dziękuję bardzo. Może wstanę, żeby było lepiej strach. W związku z tym problemem, który panowie radni poruszyli, chciałem wyjaśnić, że ustawa o finansach publicznych nie reguluje kwestii możliwości wprowadzania autopoprawek po przedstawieniu projektu budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej do zaopiniowania. Tak naprawdę ustawa nie decyduje, tak, czy jest to dopuszczalne, czy to jest niedopuszczalne. Ustawa na ten temat po prostu milczy. Natomiast tam, gdzie milczy ustawa, wypowiada się pierwsza doktryna prawa, po drugie kształtuje się swego rodzaju praktyka postępowania. Praktyka postępowania jest taka, że powszechnie przyjmuje się i jest powszechną praktyką, że poprawki do autopoprawki do projektu budżetu są procedowane, przyjmowane i nie stanowią naruszenia prawa. Podobnie to wypowiada się doktryna prawa, która przyjmuje, że jest to możliwe, jest to prawnie dopuszczalne.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania do projektu? Bardzo proszę, pan radny Stanisław Kisarek.
Nawiązując jeszcze do tego, co się działo przed chwilą, chciałabym dodać, że istota problemu polega na tym, że po prostu inne liczby podawane w projekcie zatwierdzonym przez RIA, inne liczby mamy teraz. I według mnie to nie jest kwestia tylko i wyłącznie autopoprawek, bo gdyby iść tym tokiem myślenia, to tych autopoprawek można by wszystko zmienić. W zasadzie nieistotne byłoby, jaki budżet przedstawiamy, jak się posługuje. Natomiast ja w ogóle chciałem powiedzieć jedną rzecz, mianowicie jakoś jestem na tej sali, a zwłaszcza od czasu, kiedy siedzimy w takim bardzo dziwnym, klasowo-sejmowym układzie, to zawsze się zastanawiam, jak w tym małym mieście, gdybym przypadkiem przenieść w czasie ludzi tutaj mieszkających 100 lat temu, wykładujących w analogicznym do nas siebie w jakiejś rady miasta, którzy zapewne siedzieli sobie w kręgu, prawdopodobnie w gospodzie u wójta i dyskutowali o tym, na co wydać gminne pieniądze, jeżeli takowe były, a to nie były. A takie miejsce jest takie dzisiaj, że w mieście, które ma 30 tysięcy mieszkańców, zamiast tworzyć krąg okrągłego stołu i wspólnie debatować jego przyszłości, my siedzimy jak, no nie wiem, jak uczniowie przed wychowawcami i wizytatorami i nagle mamy 15 minut przerwy, nie wiadomo po co, bo mamy dyskutować, mamy procedować, a nie bawić się w jakieś przerwy, w jakieś narady wewnętrzne, zastanawiania się i tak dalej. Natomiast co, mam konkretne pytanie dotyczące budżetu, dotyczące tego, co mówił pan burmistrz. Z Mielnicy powiedział pan, panie burmistrzu, że było nam około 6 czy 7 milionów złotych wpływów z czynszu. To jest niemała kwota. Tę kwotę, jak rozumiem, teraz ma CTBS. Tak? To są wpływy CTBS-u, a CTBS coś nam za to płaci. Nie pamiętam dokładnie tych warunków umowy między nami a CTBS-em, ale bardzo bym prosił o informację, czy i ile, w tym budżecie mamy pieniędzy z tego tytułu, że CTBS zarządza ze wszystkimi oczywiście plusami i minusami zarządzania naszą nieruchomością. Ale wiem, że w roku 2016 w budżecie miasta było ponad 7 milionów złotych uwzględnionych z wpływów. Nie wiem, ile było w wydatkach, bo na pewno ile było w wydatkach, dlatego, bo wiemy dobrze, że stan naszych nieruchomości nie jest taki, że tylko mamy wpływy, mamy również mnóstwo kosztów związanych z utrzymaniem ich. Ale w tej chwili całość wydaliśmy CTBS-owi, bo tam sama z tego gmina. Natomiast pytanie było, to już nie pytanie szczegółowe, to moja opinia dotycząca tego budżetu. Ja osobiście jestem. Nie cieszę się wcale z tym, że on jest tak wysoki. Wręcz odwrotnie. I padło tutaj takie słowo, że władzy nigdy dość pieniędzy, dlatego, bo zawsze będziemy miały na co czekać. Uważam, że my w naszym mieście w ogóle nie szukamy oszczędności. Nie szukamy oszczędności wewnętrznych. Nie podoba mi się wyjątkowo to struktury wydatków, który został zaprezentowany w tejże dzisiejszej prezentacji. Uważam, że zdecydowanie za mało pieniędzy jest w tym prawcie na edukację. Bo taka będzie nie tylko trzeba, ale taka będzie Polska i młodzieży chowana. Zresztą o tym szczegółowo jeszcze będę mówił dzisiaj w interpelacji. No to tyle. Na razie.
Dziękuję bardzo. Zaraz udzielę panu głosu, panu radnemu Kamilowi Kowalikowi. Ja tylko chciałam powiedzieć, bo pan radny tutaj przywołał niepotrzebne przerwy, to ja się odniosę do tego. Panie radny, jest pan trzeci rok już radnym i powiem tak, myślę, że był czas na to, żeby zorientować się, że przerwy w obradach się odbywają. Jest to normalna procedura. One są potrzebne i one po prostu mają miejsce. I myślę, że był czas przywyknąć, jak się to kolokwialnie mówi. Jeżeli chodzi o siedzenie w szkole, znam większe miasta, które mają więcej mieszkańców i taki sam układ na salach sesyjnych jest. Proszę chwileczkę poczekać. Mówię o większych miastach, czyli mających większą ilość mieszkańców, nie tylko obszarowo, ale także większą ilość mieszkańców, bo to jest tutaj zasadniczym argumentem i czynnikiem, który mówi o wielkości miasta. W związku z tym ja nie widzę w tym nic złego. Oczywiście mamy taką salę i nie wybudujemy sobie lotniska na dachu i tam będziemy obradować, żeby może zrobić krąg. Ja nie wiem, czy lepiej się obraduje. Może dla niektórych tak, ale to nie to ma wpływ na jakość obrad, tylko to, o czym się mówi, a nie czy się siedzi w kręgu, czy właśnie w takim układzie. Proszę zobaczyć, ile jest miast, które ma taki sam układ, przejść na sesje rad miejskich innych miast i myślę, że wtedy możemy też dyskutować. I to jest oczywiście kwestia gustu i możliwości, jakie się posiada. Bardzo proszę, pan radny Kamil Kowalik.
Przewodnicząca, za udzielenie głosu. Pozwolę sobie teraz przedstawić swoje uwagi do budżetu już tak konkretnie i myślę, że należy zacząć od tego, oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, moja opinia, że tak źle przygotowanego budżetu nie było nigdy bodaj w powojennej historii naszego miasta. Pan burmistrz przedłożył zarządzenie
bardzo proszę uwagę.
Zarządzenia numer 337 na 2017 oraz 338 na 2017 z dnia 14 listopada 2017. Które zawierały projekt budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z planem finansów publicznych to zarządzenie wraz z załącznikami powinno być przedmiotem analizy zarówno przez WIO, jak i przez Radę Miejską. Okazało się to jednak niemożliwe. Liczne błędy rachunkowe w zasadzie dyskwalifikują oba dokumenty. Wiadomo dokładnie, kto je przygotował, ale jedno jest pewne, stwierdził i zatwierdził burmistrz miasta. Gdyby nieczujność urzędników i rady, to nieprawdziwe dane funkcjonowałyby przez najbliższy rok. Okazuje się, że łatwiej jest wydać kasę na nowe gabinety, niż nauczyć się obsługiwać arkusze kalkulacyjne. Dzisiaj mamy procedować nad poprawionymi dokumentami. Poprawionymi, no ale w jaki sposób? Przecież cytowane przeze mnie zarządzenia nie uległy zmianie, a to ich dotyczyło opinia RIO i to o nich rozmawialiśmy na komisjach. Oznacza to, że poprawiony po cichu budżet posiada wymaganej opinii. Posiada ją ten z przesłanego zarządzenia 337 na 2017 i pochodnego 338 na 2017. Ze względów formalnych nie możemy go zatem przyjąć w formie uchwały, ale zwrócić się do RIO o opinię do wersji poprawionej przez wiadomo kogo. Przejdźmy jednak do meritum. Budżet, choć nie jest zrównoważony, to pozornie prezentuje się bardzo dobrze. 160 milionów to bardzo dużo i niewątpliwie byłby powód do dumy, gdyby nie to, że już dziś wiadomo, że zostanie wykonany na poziomie około 30 milionów złotych niższy. Oznacza to, że będzie gorszy niż tegoroczny. Co stoi na przeszkodzie? Przyczyny są dwie i obie leżą po stronie dochodów. Po pierwsze, pan burmistrz założył, że dokona sprzedaży nieruchomości za 18,5 miliona. Teoretycznie jest to możliwe, ale trzeba pamiętać, że tereny, o których zapewne myślą, nie są do końca przygotowane do transakcji. Oznacza to, że potencjalne ceny transakcyjne będą relatywnie niskie. Oby nie tak niskie, jak przy ulicy Będzińskiej. Jeżeli jednak nie ma jakiegoś konkretnego i pewnego planu sprzedaży, to oznacza, że przytoczone miliony wpisane zostały na przysłowiową pałę. Po drugie, w budżecie przewidziano rekordowe dochody pochodzące z dotacji unijnych, około 21,5 miliona złotych. Papier, proszę Państwa, przyjmie wszystko, ale czy Urząd Marszałkowski również? Wydaje się, że raczej nie, bowiem część przewidzianych inwestycji nie odpowiada warunkom umożliwiającym pozyskanie dofinansowania. Ponadto nie ogłoszono jeszcze wszystkich konkursów i dopiero w trakcie roku dowiemy się, o jakie będzie można się starać środki. Po stronie wydatków też mamy kilka ciekawostek. Po pierwsze, ich struktura ma charakter wyjątkowo konsumpcyjny. Najwyraźniej pan burmistrz nie wyciąga jakichkolwiek wniosków z minionych 3 lat i dalej brnie w destabilizację finansową. Pod tym względem mijająca kadencja będzie gorsza od poprzedniej. W dalszym ciągu pokaźne środki kierowane są na inwestycje nie najbardziej pożądane. Nie przewidziano znaczących nakładów na remonty dróg, modernizację piaskowskiej infrastruktury czy poprawę warunków nauczania bądź mieszkalnictwo. Na tak bliską sercu burmistrza walkę ze smogiem przewidziano 0 zł. Na razie muszą wystarczyć billboardy. Na poważne działania musimy poczekać do wyborów. Głównymi kierunkami inwestycji będą dalej betonowe alejki w parkach, ścieżki rowerowe czy też obiekty sportowo-rekreacyjne. Na tak zwany sport, kulturę i promocję wydamy w przyszłym roku 3 razy tyle środków, ile pod koniec poprzedniej kadencji. Czy promocja burmistrza musi tyle kosztować? Czy na pewno jest na to nas stać? Czyżbyśmy zaspokoili już wszystkie ważniejsze potrzeby? Nie jest dobrze, kiedy władzę przejmują populiści. pod tym względem czarodzieje mają mnóstwo śpiecha. Najpierw 4 lata oszczędzania i nieustannego ubolewania. Teraz bizantyjska rozrzutność i wyprzedaż wszystkiego, co się da. Jednych populistów zastąpili nowi. Tymczasem pod względem gospodarczym miasto stoi w miejscu. Sąsiedzi się rozwijają, a my bawimy się i trwonimy do rowek poprzedników. Strach pomyśleć, co było, gdyby poprzednicy pana burmistrza nie przygotowali terenów inwestycyjnych. To nie mogło jednak trwać w nieskończoność. Pierwsze symptomy były zauważalne w roku bieżącym, kiedy zabrakło pieniędzy na wszystkie pensje. Budżet roku 2012 jest naturalną konsekwencją bezmyślności decydentów. Miejmy nadzieję, że będzie ostatnim realizowanym przez Zbigniewa Szaleńca. Jak mówią klasyk, prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym, jak zaczyna, ale jak kończy. Powiedzenie to znakomicie pasuje do działalności Zbigniewa Szaleńca. Po 3 latach beztroskiego szastania pieniędzmi w gminnej kasie widać już dno. Do takiego wniosku można dojść po analizie projektu budżetu na rok 2018. Wnioskuję zatem o ponowną analizę struktury budżetu, rewizję niektórych zapisów, przeprowadzenie procedury opiniowania poprawionej wersji obu dokumentów finansowych i dopiero przy głosowaniu przed Radą Miejską. Nie możemy sobie pozwolić na beztroską akceptację merytorycznych i formalnych błędów. Tyle z mojej strony, Szanowni Państwo, dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję bardzo. Tak, aż prosi zapytać autor. Proszę Państwa, to tyle, jeżeli chodzi o taką małą dygresję. Czy są jeszcze pytania do budżetu? Bardzo proszę. Pytania czy stanowiska już? Bo jeszcze poproszę o pytanie, jeżeli takowe nie będzie, to będziemy przedstawiać stanowiska. Nie widzę. W takim razie bardzo proszę, udzielam panu przewodniczącemu Marcinowi Babeckiemu głos.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, Koalicyjny Klub Platformy Obywatelskiej popiera program burmistrza miasta Zbigniewa Szaleńca. W przedstawionym budżecie na 2018 rok są elementy zawarte tego programu i Koalicyjny Klub Platformy Obywatelskiej zagłosuje za budżetem.
Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Andrzej Mentel.
Stanowisko Czeladzkiej Inicjatywy Samorządowej jest takie same. Przyjęliśmy pewne założenia, priorytety, program, który realizujemy przez 4 lata i również Czeladzka Inicjatywa Samorządowa będzie za przyjęciem budżetu.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, z tego względu, że nie ma już więcej pytań, będziemy procedować ten punkt poprzez głosowanie. Bardzo proszę o włączenie urządzeń, jeżeli to jeszcze nie nastąpiło. A pana już poproszę, panu Mateuszu, jak będziemy gotowi. Mamy na sali obecnych 21 radnych. Pani Irena Owczarz, poprosimy o zalogowanie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania projektu o numerze 146 w sprawie uchwalenia budżetu miasta Czeladź na rok 2018 z autopoprawką. Bardzo proszę. Pan Andrzej Mentel jeszcze poproszę i pan Stanisław Pisarek.
Zagłosowałem.
A mnie się świeci, że pan. Dziękuję bardzo. 18 głosów za, 3 głosy przeciwne, nikt z radnych się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny projekt uchwały o numerze 147 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2018-2030. Konsekwencja wcześniej podjętej uchwały, ale czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Bardzo proszę, pan Stanisław Pisarek. Pan radny Stanisław Pisarek.
Prezentowanym nam w prezentacji dotyczącej budżetu materiałem mówiono o tym, że do 2030 roku, a ten okres obejmuje ta wieloletnia prognoza finansowa, zostaną spłacone wszelkie aktualnie zaciągnięte i wcześniej zaciągnięte zobowiązania miasta. Ale chciałbym podkreślić, że to, co burmistrz miasta w swoim wystąpieniu tak ładnie nazywał, że tyle się dzieje, że tyle zmian i tak dalej, jest tak naprawdę efektem tego, że zostało zaciągniętych bardzo dużo zobowiązań na początku tej kadencji. Ja przypomnę, że na samym jej początku, kiedy usłyszałem o pomyśle, żeby wyemitować ileś tam milionów złotych obligacji, zrezygnowałem natychmiast z funkcji wiceprzewodniczącego tejże Rady, ponieważ nie mogłem się zgodzić z tego typu podejściem. I obawiam się, że jeżeli tyle się dzieje dzięki temu, że wydaliśmy ileś milionów złotych wziętych obligacji oraz wyprzedaży nieruchomości, bardzo często, o czym tutaj dzisiaj była mowa, wyprzedawanych, no nie do końca logicznie, nie do końca z uzyskaniem nie do końca dobrych cen. Zresztą takie perspektywy, z tego co mówił radny Kowalik, grożą nam także w tym roku, że można wobec naszych nieruchomości podczas ich sprzedaży wyciągnąć większe pieniądze. Więc obawiam się, że jeżeli w przyszłości nie będziemy znowu zaciągać kolejnych zobowiązań, nie będziemy znowu zadłużać miasta, to po prostu ten wieloletni plan finansowy nie będzie miał żadnych efektów. Bo powtórzę raz jeszcze, gdyby nie było tychże zaciągnięć w tej kadencji, tego zwiększenia zadłużenia, to nie byłoby tych efektów. W związku z czym, dlatego też obawiam się wielce o ten wieloletni plan finansowy i nie w imieniu żadnej platformy, ani żadnej innej instytucji informuję, że będę głosował przeciw.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Głosujemy projekt o numer 147 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Czeladź na lata 2018-2030. Dziękuję. 18 głosów za, 3 głosy przeciwne, nikt z radnych się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Bardzo proszę, pan burmistrz.
Ja bardzo chciałbym podziękować za ten ostatni budżet, który ja jestem przekonany, będziemy wspólnie wszyscy dumni z tych osiągnięć, które uda się zrealizować w tym ostatnim roku również. Także bardzo dziękuję 18 za zaufanie, a mam nadzieję, że tę trójkę przekonamy na koniec, że jednak nie mieli racji. Natomiast pani przewodnicząca, o minutę przerwy poproszę, bo chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom, dyrektorom, naczelnikom za obecność na tym ważnym wydarzeniu w życiu naszego miasta, ale wiem, że święta na karku trzeba się przygotowywać, także bardzo państwu dziękuję za obecność.
Proszę państwa, to ja skorzystając z okazji, bo my na pewno się z państwem, pan burmistrz się będzie z państwem widział zapewne, ale my radni nie. W imieniu radnych chciałam państwu życzyć wspaniałych rodzinnych świąt, spokoju, spokoju ducha, spokoju wokół i tego, aby ten rok mimo wszystko, mimo tego, że jest to trudny rok, który przed nami będzie, był rokiem spokojnym. Patrzmy na siebie życzliwie, starajmy się siebie rozumieć i starajmy się współpracować wszyscy, jak tutaj jesteśmy, bo to na pewno przynosi efekty. Ja jako osoba wcześniejszej, radna wcześniejszej kadencji mogę powiedzieć, że niezgoda nic nie daje, tylko dobra współpraca. Nawet jak jest trudno czasami, to tylko współpraca pozwala osiągać sukcesy. Bez tego się po prostu nie da. I mogę powiedzieć, że na własnej skórze miałam okazję się przekonać. Wszystkiego dobrego dla Państwa rodzin, bliskich i tego, żeby ten czas był spędzony poza tymi wszystkimi sprawami, które na co dzień nas zajmują, żebyśmy się tylko cieszyli z tego, co miłe, dobre, sympatyczne i w gronie najbliższych. Wszystkiego dobrego. Ale gdyby ktoś chciał zostać, to państwo nie musicie wychodzić. Proszę państwa, wznawiam obrady sesji, bo wprawdzie nie było przerwy, ale była taka króciutka dygresja, ale miła, mam nadzieję. Proszę państwa, punkt 5.3, projekt uchwały o numerze 160 w sprawie zmiany uchwały z dnia 19 grudnia 2016 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Proszę państwa, ja sobie szybciutko tutaj. Mam tutaj opinię Komisji Finansowo-Budżetowej, wynik głosowania 5 głosów za, 1 głos przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Opinia pozytywna do tego projektu uchwały. Czy Państwo radni macie pytania do projektu o numerze 160? Jeżeli tak, to bardzo proszę. Nie widzę. Głosujemy projekt o numerze 160. Pana pisarka nie widzę, więc ta osiemnastka. Wszyscy dziękuję. 18 głosów za, 2 głosy przeciwne, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały o numerze 161 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Ten projekt uchwały był omawiany na komisji. Mam opinię komisji pozytywną. 5 głosów za, 1 był głos przeciwny. Nikt z radnych się nie wstrzymał. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy projekt o numerze 161 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok. Dziękuję. 18 głosów za, nikt nie był przeciwny, 2 głosy wstrzymujące. Kolejny projekt o numerze 162 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2030. Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej jest opinią pozytywną. 5 głosów za, 1 głos przeciw, bez głosów wstrzymujących. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dominik, poprosimy. Dziękuję. Dziękuję. 18 głosów za, 1 głos przeciwny, 2 głosy wstrzymujące. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 148 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. 1 Dziękuję. 20 głosów za, nikt nie był przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. 21 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 150 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. 21 głosów za, czyli wszyscy radni. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma. Głosujemy. 21 głosów za, wszyscy radni. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 152 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok. Czy są pytania Państwa radnych w tym zakresie? Nie ma. Głosujemy projekt o numerze 152. Dziękuję. 21 głosów za, uchwała została podjęta jednogłośnie. Projekt o numerze 153 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie ma. Głosujemy. Dziękuję. 21 głosów za, wszyscy radni. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 154 w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej Rady Miejskiej w Czeladzi na 2018 rok. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. Projekt o numerze 158. Dziękuję. Dwadzieścia jeden głosów za, wszyscy radni, uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 133 w sprawie uchwalenia programu polityki zdrowotnej, program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV w mieście Czeladź na lata 2018-2022. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Marcin Gadecki.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Panie Burmistrzu, chciałbym podziękować za przystąpienie do tego programu. Już
mamy nadzieję, że zagłosujemy za.
Tak, na razie za przygotowanie i przystąpienie do tego programu. Już w 2015 roku taki wniosek wraz z panią przewodniczącą złożyliśmy, aby gmina Czeladź przystąpiła do programu STOP rakowi szyjki macicy. Cieszę się, że w tym budżecie 2018 pan znalazł środki na realizację tego programu. Mam nadzieję, że mieszkańcy przystąpią do tego programu i będzie on realizowany przez te 5 lat, które w tym programie są zapisane z możliwością oczywiście rozszerzenia o następne lata. Także dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Ja też poinformuję, że uprzednio wystąpiliśmy do zapomnienia, jak ta instytucja się nazywa, która wydaje zezwolenia na prowadzenie takich programów zdrowotnych. Mamy tą szkodę, bo bez niej nie moglibyśmy ruszyć, także myślę, że postaramy się jak najszybciej ten program rozpocząć. On jest tak rozłożony na kilka lat, ale cieszę się również, że będziemy mogli te szczepienia, które przynajmniej tak wszystko wskazuje, no, uchraniają panie, dziewczęta od poważnej choroby. Cieszę się, że to zrealizuję, a dziękuję państwu za wniosek.
Ja, proszę państwa, chciałam powiedzieć, że my też z badań przedstawionych, które prezentowane były bodajże w tamtym roku na temat oceny tego, jak się żyje w mieście, tam były też kwestie poruszane, kwestia jakiejś profilaktyki zdrowotnej w mieście. My może tych programów nie mamy, bo też nie mamy szpitala i to też jest trudniej niż innym miastom, które szpitale posiadają i przychodnie przy szpitalach, więc jest na pewno troszeczkę trudniej i troszkę inaczej, ale cieszę się, że to jest jakiś początek i może w tym kierunku także pójdziemy. Ja chciałam też podziękować ze swojej strony pracownikom Wydziału Polityki Społecznej Policji w Bacie Zawile, bo bez pracy też tych osób, które się naprawdę bardzo mocno zaangażowały. To jest także podziękowanie dla pani Małgosi Ochenduszko, która rozpoczęła pracę nad tym projektem uchwały, a kontynuuje już pani Ilona Grudzień razem z panią Jolą i chyba się pomylę w nazwisku. Pani Jolo, pani się pokaże. Tak jest. Dyrka, pani Jola Dyrka. Także dziękuję bardzo, że ten program mógł dzisiaj się tutaj, znaczy ten projekt uchwały dotyczący tego programu znaleźć w obradach dzisiejszej sesji. To jest także na wniosek mieszkańców, którzy zgłaszają takie potrzeby właśnie w przychodniach. Ja pierwsze sygnały miałam z przychodni na Piastrach, gdzie pracownicy się zwracali. Pan właściciel, nie wiem, czy tam się nie zmieniła teraz forma własności, ale zgłaszał taką potrzebę, że jest zainteresowany. Oczywiście no, przychodnie też są zainteresowane tym, żeby takie badanie wykonywać, ale to się zgodnie z procedurami ogłasza konkursy i wtedy no, wykonuje to taka przychodnia, która taki konkurs wygrywa. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do tego materiału, do tego projektu uchwały? Nie widzę. W takim razie głosujemy projekt o numerze 133. Dziękuję. 21 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 144 w sprawie uchwalenia uchwały w sprawie określenia zasad trybu...
Uchwalenie czy
uchylenie?
Już mogę się... Proszę Państwa, jest błąd, jest w opinii komisji, a ja na tym się tutaj uchwalę, jest dobrze. To jest projekt uchwały numer 144 w sprawie uchylenia uchwały, w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów i nagród sportowych oraz ich rodzaju i wysokości za osiągnięte wyniki sportowe. Komisja zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 7 radnych, czyli wszyscy na obecni na komisji, wszyscy obecni na komisji członkowie zagłosowali za tym projektem. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy projekt o numerze 144. Dwadzieścia głosów za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 145 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla miasta Czelać na rok 2018. Opinia Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. 4 głosy za. To byli wszyscy obecni członkowie na komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy. Projekt o numerze 145. Dwadzieścia głosów za, jeden głos przeciwny. Nikt z radnych się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 155 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania. Opinia komisji pozytywna, 4 radnych było za, czyli wszyscy obecni na komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Głosujemy projekt o numerze 155. Pan radny Waldemar Żak. Dziękuję bardzo. 21 głosów za, wszyscy radni. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 156 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji. Opinia Komisji Finansowo-Budżetowej opinią jest pozytywną. 6 głosów za, czyli wszyscy radni obecni na komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dwadzieścia jeden głosów za, wszyscy radni. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 157 w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czeladzi w ramach funkcjonowania poradni terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia. Czy ten projekt uchwały był omawiany na komisji? Bo nie mam tutaj informacji odnośnie komisji. Tak? Pani Przewodnicząca, pan Maria Pita twierdzi, że była omawiana. Czy macie Państwo pytania do projektu uchwały? Nie ma. Głosujemy projekt 157. Dziękuję. 21 głosów za. Nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, mamy kolejny projekt uchwały. w sprawie zmiany uchwały, w sprawie powołania, przepraszam, stałej, w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań oraz składu osobowego. I projekt ten jest związany z tym, że pani radna Katarzyna Pilc złożyła pismo w sprawie rezygnacji z członkostwa w składzie tej Komisji Edukacji, Kultury i Sportu i w zamian, z tego co wiem, zgłosiła się do Komisji Rewizyjnej. Tak, tutaj mam jeszcze. W związku z tym będziemy głosować tu w tej uchwale. Na mój wniosek zmienia się tylko ta jedna kwestia, że do tego grona osób komisji będzie chciała w pracach komisji uczestniczyć pani Katarzyna Pilc. Ja mam teraz pewną wątpliwość, przepraszam bardzo. Proszę państwa, czy są pytania do tego projektu uchwały? Skład komisji pozostaje bez zmian, tylko zmienia się to, że pani Katarzyna Pilc nie będzie już członkiem Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. Nie widzę. W takim razie proszę o głosowanie. Projekt o numerze 158. Pani Irena Owczarz. Dziękuję bardzo. 21 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 159 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czeladzi, ustalenia jej przedmiotu działań i składu osobowego. I tutaj do członków Komisji Rewizyjnej dołącza pani radna Katarzyna Pilc. Czy są pytania do projektu uchwały? Uwagi. Głosujemy projekt o numerze 159. Dwadzieścia jeden głosów za, czyli wszyscy radni. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Bardzo proszę. Projekt o numerze 163 z autopoprawką w sprawie udzielenia pomocy finansowej w gminie Sosnowiec na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych na rzecz osób z problemem alkoholowym z terenu miasta Czeladź w 2018 roku. Czy są pytania do tego projektu uchwały? Jak co roku podejmujemy podobną uchwałę. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 163. Dwadzieścia głosów za, nikt nie był przeciwny, jeden głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, kolejnym punktem są interpelacje i wnioski radnych. Do interpelacji i wniosków zgłosiło się raz, dwa, trzy, czterech radnych. Także udzielam głosu pani radnej Irenie Owczarz. Bardzo proszę, a później pan Włodzimierz Jaros, pani Patrycja Juszczyk i pan Stanisław Pisarek.
Ja mam wnioski przedstawienia na piśmie. No myślę, że nie będę tego poczytać. Pierwszy wniosek dotyczył ulicy Katowickiej i tam przy przejściu do szkoły numer 1 tam po prostu u nas stoją takie drzewa i one są krzywe. I po prostu wielu mieszkańców, szczególnie mamy z dzieci, zgłaszali ten problem, czy po prostu, żeby MSWK rozważyło problem ewentualnego usunięcia tych drzwi, tych głowodzi, tych drzew, ponieważ to zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu ludzi chodzących na pasy. Tam się zdarzy ustawę. Po prostu ja tam rozmawiałam z tą panią, które płyną tam na tych pasach przejechał samochód i faktycznie też tam kilka razy po prostu było zobaczyć. Te drzewa są krzywe i jak się spojrzy w jedną stronę, z drugą i to co one zasłaniają jadące samochody. Ja daję to pod rozwagę, żeby NZGK się tam po prostu zorientowało i czy ewentualnie usunąć te drzewa. O to proszę. No i druga sprawa to dotyczy tam takich zabudowań przy wadze na kopalni, ale ja byłabym NZGK, ja to zgłosiłam, daję to tylko na piśmie.
Dziękuję. Proszę do pracowników biura rady, pani radna
przewodnicząca.
Dziękuję bardzo. Pan, to wszystko pani Ireno już?
Tak, dziękuję.
Pan radny Włodzimierz Jaros, bardzo proszę.
Pani
zgłoszenia przez mieszkańców leśnych drzew, które znajdują się na własnych posesjach. Teraz jeżeli jeszcze w śnieg była odwilż, to te zaczynają się tam uginać. Ja nie wiem, co z tym zrobić. Ja tam byłem, oglądałem. To i teraz jest kwestia tego rodzaju, jak... Oni mają prośbę tylko taką jedną, żeby ewentualnie uruchomić taki telefon, że w każdej chwili można zadzwonić, ktoś przyjdzie i zobaczy, jak to faktycznie wygląda. Bo jeżeli, jak mówię, każdy z nas radnych, jeżeli przejdzie, zobaczy, nie jest w stanie tego stwierdzić. I z kolei my ich odsyłamy, oni przychodzą, tam mówią, że to takie jest, że właśnie nie wiem, czy to było aż tak dużo. Taki wniosek spadał, oni tak powiedzieli, najprościej było. Druga sprawa dotyczy uporządkowania terenu przy ulicy Nowopogońskiej, tam rondo przy sklepie Michała, jak się wyjeżdża z Sosnowca. Znaczy nie będzie uporządkowania, tam po prostu stoi wczoraj i dzisiaj widziałem dystrybutor po Coca-Cola. No stoi na rogu na tym i obok tego te fundamenty nieszczęsne. Na dobry poniekąd wizerunek. No. Nie, trzeci punkt. W związku z pytaniem mieszkańców dzielnicy Piaski dotyczące czasu świecenia oświetlenia ulicznego. Prawdę powiedziawszy, nie wiedziałem, co im odpowiedzieć, bo nagle wyliczyli sobie, że światło świeci, jak się jaśnieje, o 20 minut dłużej. Czyli ktoś widocznie stał i to gdzieś tam przeliczał. Znaczy dłużej, nie wiem, czy od Sosnowca, czy od Będzina, jak jest łamca.
To ja
wiem.
Chyba panu podpowiem, kto liczył ten czas, bo to...
Na robotnicze.
Na robotnicze. Znaczy ja mam dzielnicę Piasku, a to jest od ulicy Nowopogońskiej do w kierunku Sosnowca i w kierunku Wiejskiej.
I tak samo to
jest to możliwe, nie wiem, kiedy tam, nie wiem na jakiej zasadzie, czy to się na skutek zmierzchu wyłącza, czy to
ale to można tam pewne różnice mogą wystąpić przy ustawieniu, ale dłużej świeci w Sosnowcu, tak?
Nie, on mówi, że to jest, świeci u nas dłużej i gdyby to ograniczyć, to my założymy więcej pieniędzy.
Oszczędności możemy dłużej powiedzieć.
No. I ostatnią sprawą, w związku ze skargami mieszkańców osiedla Norwida na zanieczyszczenie powietrza śmierdzącym dymem, który wydobyła się z kominów domu właścicieli prywatnych posesji przy ulicy Prostej Dalekiej, proszę o stosowną kontrolę. Jednocześnie proszę o informację o sprawie tego zjawiska w mieście. Panie Burmistrzu, ja tam nie wiem, ja przechodziłem tam, bo tam jest tak, ulicę Norwida, ulicę Prostej, tam są też ogródki działkowe, ale za ulicę, za tymi ogródkami jest ulica Prosta i też mogą dopadać, no nie wiem, no w każdym razie w tamtym roku, w poprzednim było to analizowane, strasznie jeździło do edukacji, ile było interwencji, czy skutecznych, czy też nie, to wszystko.
Ja tylko odnośnie pani przewodnicząca tego ostatniego pytania. Proszę państwa, w tym roku wydałem polecenie, strażnicy codziennie mają sprawdzić kilka budynków. Przy okazji przygotowaliśmy pakiet informacji dla właścicieli, którzy mają dostać pewne informacje, jak palić, czego nie wolno palić i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze wizyty będą takie pouczające, ale również przygotowujemy się do tego, żeby pobierać próbki i ewentualnie badać i karać. Pani burmistrz przygotowała wszystkie zarządzenia dotyczące tej sprawy. No i jeżeli rzeczywiście gdzieś tam ten problem będzie się pogłębiał i nadal takie będzie poczucie, że pan właściwy, no to zwiększymy tam kontrolę. Przyjmuję do wiadomości i oczywiście wykorzystamy.
Dziękuję bardzo.
Tak, teraz ja.
Tak, pan radny zakończył już, tak? Pan radny Włodzimierz Jarosław. Bardzo proszę, pani radna Patrycja Juszczyk.
Szanowni państwo, ja zwracam się w imieniu garażowiczów przy ulicy Zwycięstwa z ogromną prośbą o możliwie najszybsze działania, tak naprawdę, podjęcie możliwie najszybszych działań. Uskuteczniający w ogóle możliwą, dosyć już kompleksowy odpływ wody deszczowej spod garażu, ponieważ teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ta woda po dosyć intensywnych opadach deszczu po prostu nam do tych garaży się dostaje, wlewa. I muszę powiedzieć, że tutaj bardzo chciałam też podziękować Zakładowi Inżynierii Komunalnej, który to wysłał swoich pracowników na miejsce, którzy przyjrzeli się sprawie i są zdeterminowani do tego, żeby zrobić z tym faktem porządek. Jest to droga gminna, bardzo problematyczna, nie dość, że przejeżdża tam teraz tędy Alba i mamy błoto, dziury są ogromne, zagłębienia w tym terenie także, to jeszcze ta woda nie znajduje żadnego odpływu. W związku z czym, z tego co wiem, są możliwości, to nie są możliwości, które będą kosztowały gminę bardzo dużo pieniędzy, wręcz przeciwnie, należy tam, zgodnie z opinią pracowników ZIK-u, zbudować, dostarczyć, dołożyć 3 studzienki kanalizacyjne, odpływ wody deszczowej. Natomiast problem polega na tym, że jakby Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej nie bardzo widzi tutaj swoją rolę i chciałam poprosić Państwa w związku z tym, żeby pokazał tą rolę, którą tutaj ten zakład ma pełnić i aby możliwie w najszybszym tempie doprowadzić do tego, aby te jednostki się między sobą po prostu dogadały i ten problem zniwelowały. Przy tej okazji także w imieniu mieszkańców proszę o to, aby przynajmniej doraźnie wysypać jakikolwiek materiał, który będzie umożliwiał zniwelowanie tych zagłębień, gdzie teraz ta woda stoi. Oczywiście byłoby optymalnie i najlepiej, gdyby odbyło się to w momencie, kiedy już te studzienki 3 byłyby tam założone. Natomiast jest to dosyć poważny problem, a droga jest gminna i nie mamy tutaj za bardzo wytłumaczenia, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Druga sprawa dotyczy z tak jakby złączenia ulicy Nowopogońskiej, tej po stronie Sosnowca z tą nowo wyremontowaną, mamy do czynienia tam z takim uskokiem, w mojej opinii, ale to nie jest tylko moja opinia, ale też opinia mieszkańców. Nie wiem, czy ta droga już została odebrana technicznie, ale jeżeli jeszcze są jakieś możliwości działania w tym zakresie i pracownicy tam są na miejscu, to byłoby dobrze zniwelować te różnice. To znaczy one występują już za skrzyżowaniem z ulicą Orzeszkową, kiedy jest ten wjazd. Myślę, że to jest na wysokości tego krzyża, który tam przy.
Tam jest troszeczkę dalej, ten chodnik się po prostu kończy. To też zgłaszają.
Chodzi
o drogę.
Tak, chodzi o drogę. Nie o chodnik, tylko o drogę. Faktycznie jedąc samochodem. No zauważalne jest, zauważona jest różnica, może gdyby to było zrobione od początku, jak się należy. Natomiast trzecia sprawa dotyczy kontroli już właśnie kwestii palenia pieca i położenia
pisemnie,
bo będę wskazywała
konkretny adres.
Także bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, pan burmistrz, bardzo
proszę. Pani radna już zgłaszała ten problem z tego czasu. Jeżeli chodzi o te garaże. Myślę, że tam problemem właśnie jest to, że się tam odsypuje coraz to nowe warstwy i się to robią wyżej i do garażu wpływa. Także tam już nie ma innej chyba możliwości, jak to człowiek odbudować i faktycznie próbować to zrobić. Ale skoro ZIK mówi, że nie jest to wielkie zadanie, to myślę, że spróbujemy to tym bardziej, że po 20 latach chyba tam wreszcie spółdzielnia na przykład była sąsiednią drogą, no to nie wypada, żebyśmy nie zrobili. Jeżeli chodzi o ten uskok, sprawdzimy oczywiście, natomiast też przy okazji wyjaśnienie, ten chodnik jak się kończy, żebyście Państwo wiedzieli, że w tym miejscu kończy się Czeladź. Lewa i ten chodnik właśnie po granicy chodnika zaczyna z takim wcięciem Sosnowiec, no i mam nadzieję, że Sosnowiec w projekcie budżetu zabezpieczył środki na drugą część tej Tarabeckiego, ale ja będę tam starał się zabiegać, żeby chociaż ten chodnik zrobili, bo to wygląda faktycznie fatalnie, nagle się kończy i koniec. No także to chyba tak na gorąco mogę odpowiedzieć, a kontrolę mówię robimy regularnie,
ja
kontrolę
będzie
bardzo
bo
dużo. Na razie nie chcemy karać, ale jak będzie potrzeba, to ich jak zrobimy, że po prostu próbki weźmiemy i będziemy karać. Na razie staramy się jakimi formami tylko to jest możliwe uczyć. Między innymi teraz podczas tego jadmarku świątecznego uczyliśmy jak palić, rozpalać piec, bo to jest podobno najgorszy powód właśnie kopcenia przez jakiś czas, że źle się rozpala. Także staramy się różnymi sposobami działać, ale to jest problem, który szybko się nie da załatwić.
Bardzo proszę.
Mam jeszcze jedną prośbę. My nie zawsze mamy czas, żeby składać pisemnie różnego rodzaju wnioski. Ja na przykład posługuję się coraz częściej korespondencją mailową z naszymi jednostkami. Byłoby wspaniale, gdybyśmy jako radni otrzymywali odpowiedzi od tych jednostek.
bo czasami jest tak, że gdzieś te maile, nie wiem, po prostu one, tak jakby no nie mam na nie odpowiedzi. Ja prośba, żeby uczulić jednostki miejskie na to, że będzie to na pewno coraz częstsza forma komunikacji z naszej strony. I myślę, że ona jest na tyle już popularna i tak samo ważna, jak korespondencja pisemna, także bardzo proszę, żeby też jednostki się...
Ale z tego, co pamiętam, mamy to uwzględnione w statucie i ta forma, jeżeli sobie radny określi, że tak, w takiej formie chce otrzymywać, nie ma problemu.
No ja mam problem, ale ja już sobie wyjaśniłam ten problem.
Ja myślę, że to jest kwestia jakiegoś takiego dogadania. Czy to wszystko już, pani radna?
Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Stanisław Pisarek, bardzo proszę.
Szanowni Państwo, ja tylko 5 punktów z tego ważniejszej myśli. Podczas sesji miesiąc temu pytałem o kwestię dwuzmianowości w szkole, w szkołach naszych, bo poruszaliśmy pewne szkolnictwo i wtedy pani burmistrz zawiła, powiedziała mi, że u nas nie ma dwuzmianowości. Tymczasem mam przed sobą protokół z kontroli doraźnej przeprowadzonej 14 listopada przez kuratorium w Szkole Podstawowej nr 3 i z tego powodu wyraźnie wynika, że podczas analizy planu lekcji stwierdzono dwuzmianowość. Więc mamy do czynienia z dwuzmianowością jednak w cielackich szkołach. A przed chwilą pan burmistrz, znaczy nie przed chwilą, ale na początku tej sesji mówił o tym, że mamy kolejny tytuł lidera edukacji. Chciałem w związku z tym zapytać, co wymiernie daje nam otrzymanie tego zaszczytnego, jak pan mówi, tytułu lidera edukacji, który skądinąd wiemy, że przyznaje Fundacja Sosnowca z ulicy Modrzejowskiej, że kosztuje to 4000 zł, że tyle trzeba wpłacić, żeby tę statuetkę dostać. I tak naprawdę niczego wielkiego nie gwarantują, znaczy nie weryfikują, tyle tylko, że dają taki tytuł. I w jaki sposób, poza tym, że dostajemy ten tytuł, w jaki wymierny sposób jeszcze oni się naszą edukacją opiekują, monitorują ją, w jaki sposób rzeczywiście jest to potwierdzone, że mamy ten taki zaszczytny tytuł w sposób zasłużony, rzetelny, potrzebny i tak naprawdę po co on nam? To jest pierwsze pytanie. Sprawa druga. Mówiliśmy dzisiaj o budżecie, który jest największym budżetem w mieście Czelać. Pan radny Kowalik powiedział, że z kolei jest najgorzej przygotowany budżet z różnych względów. Więc w ramach tych marek, panie burmistrzu, ja przyglądając się i budżetowi, i panu od 3 lat, uważam, że jest pan najdroższym burmistrzem Czelacia. Uważam, że generuje pan swoją osobą nie tylko największe koszty administracji w tym mieście, ale także swoje największe koszty na stanowisku burmistrza. Jestem przekonany, że burmistrzowie poprzedni, państwo poprzednicy byli znacząco tańsi. W związku, płacimy panu my, mieszkańcy, to my utrzymujemy pana razem z pana wszystkimi pomysłami. I to dotyczy punktu trzeciego tychże interpelacji również. W związku z czym mam taką drobną prośbę dotyczącą szczególiku związanego z zarządzaniem przez pana tym miastem, a mianowicie kosztów podróży służbowych, jakie pan odbył w roku 2017. Pan oraz sobie pańskie zastępczynie. Łącznie z noclegami, z dietami, z wyżywieniem, z noclegami, przejazdami itd. To taki proces. Bardzo proszę. I to dotyczy też rzeczy trzeciej. Mianowicie w latach poprzednich krytykowaliśmy pana, ja krytykowałem pana osobiście, za to, że na koszt mieszkańców, za publiczne pieniądze składałem panu życzenia. Podawałem panu przykład, że to jest tak, jakby pan chciał mi wysłać kartkę pocztową z życzeniami na święta, ale przyszedł pan do mnie po 3 zł na tą kartkę pocztową i po 4 zł na znaczenie. Wziął pan to ode mnie i wysłał mi pan życzenie. Tak się dzieje w Czelazie. Z nadzieją przyglądałem się billboardom i plakatom miejskim w tym roku, może nie pojawią się życzenia od pana.
Nie.
Tak, muszę być.
Nie mówię tego, że
bardzo proszę w takim razie ponownie, ale tym razem szczegółowo o koszty. I bardzo szczegółowo w jednej rzeczy. Mianowicie, ile kosztowało wynajęcie powierzchni wraz z umową w tym barze Hamburger, na tym budynku, gdzie jest bar Hamburger, przy głównym skrzyżowaniu ze Świętami Czelasi. Ile kosztowało wydrukowanie billboardu? Ile kosztował jego projekt? Ile kosztowało zawieszenie tego billboardu? Bardzo proszę. Punkt czwarty dotyczy mojego ciągłego zainteresowania, szanowni państwo, tym, jak wygląda walka naszej gminy o drogi powiatowe w naszym mieście. Ja to powtarzam po raz kolejny, że mieszkańcy Czelazi nie wiedzą, które drogi są powiatowe, bo to tajemniczeni mają wiedzę.
Proszę,
Proszę? Informujemy oczywiście, informujemy. Ja to robię, że tym bardziej nie wiedzą tego ludzie, którzy przyjeżdżają albo przejeżdżają przez Czerwiec. Tymczasem drogi powiatowe mamy w najwyższym stanie. Te drogi powiatowe na nasze w wielu miejscach też są w najwyższym stanie, ale czasami się zdarza nam jakiś remont. Natomiast uważam, że gmina powinna zdecydowanie bardziej cisnąć powiat. Z tego co wiem, to po pierwsze powiat w przyszłym roku ma mieć, tak jak i my, rekordowy budżet, więc jakieś większe środki na koncie powiatu się mają pojawić. A po drugie, z tego co wiem, to małe gminy będące w zasięgu terytorialnym tego powiatu walczą o swoje drogi powiatowe. Walczą o to, że bardziej, bo może nie mają nic innego do roboty, mają. Czy ja Państwu przeszkadzam? Z tego co wiem, te małe gminy może mają mniej pracy kulturalnej, którą realizujemy z takim zamachem i rozmiarem. I walczą i mają efekty, że mała gmina drewcze i wydrewcze, tymczasem Czereś tak naprawdę wyremontowana na prawo ulicy Nowopogańskiej. To jest ten jedyny ostatni efekt. No i kolejna bardzo drobna rzecz do pani burmistrz Mitruk. Miesiąc temu na sesji mówiłem o problemach firmy RDL i Metalli. Prosiłem panią, żeby pani tam zainterweniowała. Chciałem zapytać, czy ta interwencja miała miejsce i z jakim efektem.
Znaczy na ten moment mogę odpowiedzieć, że prosiłam Straż Miejską o podjęcie działań, a niezależnie od tego miałam przyjemność widzieć się i rozmawiać z panią.
Bardzo proszę, bo mi bardzo liczą na pani wizytę.
I wrócimy do tego.
No może nam uciec ta firma z Czeraży, byłoby bardzo. I tylko pani interwencja może ich tutaj zostawić.
Ja myślę, że mówili z panią jeszcze przed okresem świąt.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wyczerpałam się. Bardzo proszę. Przepraszam.
Ja nadal podtrzymuję fakt, panie radny Pitale, że nie ma dwuzmianowości w szkole podstawowej numer 3. Dlaczego tak mówię? Ponieważ dwuzmianowość w szkołach polega na tym, że dwie klasy uczą się w jednej sali lekcyjnej. A tak nie ma. Zdarza się taki przypadek, że klasa zaczyna godzinę czy dwie godziny później, ale to nie wynika z tego, że brak im pomieszczenia, tylko że brakuje nauczyciela. Nie da się wszystkich zajęć rozpocząć od godziny 8, bowiem no niestety fizyczną niemożliwością jest rozpoczynać zajęcia objęte szczególną, że tak powiem, preferencją, czyli języka polskiego, matematyki, bo tak według higieny nauczania należałoby to rozpocząć. Dlatego też zdarzają się takie przypadki, kiedy zaczynają się zajęcia od godziny 9 czy 10. One nie zaczynają się od godziny 12 czy 13.
Klasa pierwsza zaczyna zajęcia poniedziałek na 5 godzinę z kim?
Poniedziałek.
Tak jest napisane w protokole kontroli.
No ale to nie ma się była zmiana, no bo po prostu nauczycieli nie ma w tym momencie.
Tutaj jest napisane bardzo wyraźnie i trudno z tym polemizować. Napisane jest tak, podczas analizy danej lekcji stwierdzono dwuzmianowość. Podpisani są te przedstawiciele starszy wizytator.
Nie podzielamy tych opinii.
My się nie zgadzamy.
Wiecie Państwo, napisane jest tutaj także, ja nie mówię szczegółowo w tej chwili, napisane jest tutaj także, że...
Ale to może Pan nam uwierzy, bo my nie zgadzamy się z tą
opinią. Ta opinia jest. Jeszcze na dodatek nie ma ustnych klas, szanowni Państwo. Nie ma jeszcze ustnych klas, a one przyjdą. Z całą pewnością, jeżeli w tej chwili zagrożenie jest...
Ale ma Pan jakieś wnioski w związku z tym?
Oczywiście. Szkoła numer 4 czeka, zapewnimy rąk.
Ale za to będzie, zapełnimy Panie Pisarek.
No to nie szkoła, nie wiem, czy pomaga rodziców.
Musi rodziców, żeby się przypisali do tej
szkoły. No właśnie.
Szanowni Państwo, to jest kwestia na to, że szkoły prowadzone w tym roku w sposób nie do końca pozytywny dla szkoły numer
4. Nie bardzo, nie pomyślałem.
Nie
zgadzam się. Także to myślę, że to
może postawimy ze 2-3 billboardy w tym roku podczas tego. Zachęcamy rodzice do szkoły numer 4.
Ale po co mam zachęcać, jak za 2 lata będą odchodziły te 8 klasy i będziemy mieli za mało uczniów.
Przenoszę Panie Burmistrzu, że dzięki Pańskiej aktywności i tytułowi do edukacji nie jestem
bardzo dziękuję.
Gminy ekologicznej, gminy najlepszej w Polsce, gminy i tak dalej. W Czeladzi znacznie przebywać mieszkańców. Liczę na to.
Bardzo też.
To jest, ja to podkreślam bardzo często, że mimo to, że ja bardzo często neguję Pańskie działania, to uważam, że akurat pozytywny ich efekt, to podkreślam. Akurat to podkreślam, że
pozytywnym
jest. Jest taka promocja Czeladzi na zewnątrz i lepsze jej postrzeganie. A to, gdyby do tego dołożył Pan jeszcze fajną politykę podatkową i wiele innych ciekawych rzeczy, spowodowałoby jeszcze bardziej, że do Czeladzi nabywaliby ludzie. I z stało, mielibyśmy 40 tysięcy. A marzeniem moim, panie burmistrzu, jest to, i widzę to, że za 10 lat w Czeladzie jest więcej mieszkańców niż w Będzinie i to jest możliwe.
Moim też.
I my stajemy się powiatem, że jest powiat Czelacki, a nie Będziński wtedy. To ma być. I tego trzeba wykonać wiele takich ruchów, których pan nie wykonuje.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no, domeną tego, który zarządza, jest to, że zarządza zgodnie ze swoją koncepcją, programem i jeszcze musi mieć większość w Radzie, żeby pewne rzeczy przegłosować. I tak było, jest i pewnie będzie. Niewiele tutaj w tym zakresie zmienimy. Mniejszość nie przegłosuje wniosków, za którymi jest większość radnych. Czy pan burmistrz jeszcze bardzo
ja
proszę?
Ja jeszcze tylko odnośnie do szkoły, panie radny, też chcę powiedzieć, że pan powiedział, że tą szkołę, żeby zapełnić, to kuratorium zaleciło szkole, żeby przeniosła kilka klas do tej nowej szkoły. No i żadna z klas, rodzice wręcz zbuntowali się na jaką samą myśl przeniesienia tych klas i w związku z tym żadna klasa tam nie poszła, a te najmłodsze dzieci nie chciały iść do szkoły pustej, gdzie są tylko najstarsze roczniki. No i jest taka sytuacja, jaka jest i musimy ją przeczekać. Zresztą w ogóle będzie nabór w przyszłym roku, jeżeli będzie klasa chętna, u szkoły jest do dyspozycji. Nie mamy zamiaru jej zagospodarować na inny cel, ponieważ rzeczywiście mam taką nadzieję, tak jak pan radny, że jednak odwrócimy ten trend spadkowy, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, bo rozwijamy budownictwo, tych dzieci będzie więcej. I ta szkoła jest w stanie ciąg jednoklasowy, czy nawet dwuklasowy ciąg prowadzić bez żadnych problemów, bo tam jest 14 klas, także nie ma żadnych problemów. Kolejna sprawa, lider edukacji, więc szanowny panie, jest kapituła, która określa za co komu przyznaje, tych gmin, które się zgłasza do tej oceny, takiej samooceny można powiedzieć, jest bardzo dużo w całej Polsce. My znaleźliśmy się w gronie gmin takich wspaniałych jak Gdańsk, Gdynia, Lublin i wielu innych gmin, które są dumne i przyjeżdżają co roku po tą nagrodę, jeżeli oczywiście ją otrzymają, a my jesteśmy dumni, że w gronie takich gmin uzyskujemy takie wyróżnienie. A za co? To jest bardzo długa opinia profesorów Uniwersytetu Śląskiego, którzy są w tej kapitule. Zapraszam do pani burmistrz, można przeczytać, jest tam ogromne, bardzo piękne, ciekawe uzasadnienie, za co takiego lidera się dostaje. No i my jesteśmy dumni, bo to jest też promocja naszego miasta, tak przy okazji, jak pan ocenia te działania promocyjne, to między innymi jedna z promocji jest to, że w takim Krakowie, w Warszawie w tamtym roku, we Wrocławiu, pośród kilkunastu gmin w całej Polsce, również nasza gmina uzyskuje taki tytuł, który powoduje, że zasługujemy na tytuł lidera edukacji. Oczywiście jest to również zachęta naszych nauczycieli, żeby pracowali, tak żeby na taki tytuł zasłużyć. Także to pobudza działania i po to się ludzie poddają różnym weryfikacjom, różnym ocenom, żeby właśnie dostać czasami taką opinię, która sama w sobie jest sukcesem, a niestety nie daje nam żadnych wymiernych efektów w postaci jakichś pieniędzy, jakichś materialnych rzeczy. Raczej tylko ogromną satysfakcję. Szkoda, że pani tego tytułu nie odczuwa. No ale to już na to nic nie poradzę. Jeżeli chodzi o koszty, to muszę panu powiedzieć, że ja zarabiam tyle, ile ustawodawca pozwolił. Ani złotówki więcej. Tyle pozwolił, żeby burmistrz w danej gminie zarabiał tyle, ile zarabia. Taką pensję trzymała mi Rada Miasta i taką mam od początku. Wydaje mi się, że w związku z tym nie jestem nadmiernie drogi, tylko tak jak dopuszczałem, że dopuszczałem przepisy i wydaje mi się, że tak trochę może nieskromnie zabrzmi, że wyniki pokazują, że zasługuję na tą pensję, bo gmina idzie cały czas w górę, ma ogromnie pozytywne rezultaty, także wydaje mi się, że zasługuję na każdą tą złotówkę. No i bym tylko pana prosił, żeby pan w swojej gazecie nie przekręcał faków, bo nie zarabiam 15 ani 17 tysięcy, tylko 12 tysięcy 135, o ile się nie mylę i nie mogę ani złotówki więcej zarobić, chyba że dostanę nagrodę jubileuszową, tak jak się zdarzyło w jednym roku i stąd dochody moje były większe, a jeżeli nie, no to niestety nikt mi nie może dołożyć ani złotówki, ani premii, ani nagrody. Muszę się pogodzić z tą kwotą 12 135. Natomiast jeżeli chodzi, jestem dumny też z tego, strasznie nie lubię jeździć na żadne delegacje, a już zwłaszcza tam, gdzie muszę dwa dni, także z przyjemnością panu dam tą informację, to moje koleżanki też, także tutaj nie wiem, czy jakieś mistrzostwa świata nie mamy, jeżeli chodzi o niskie koszty naszych jakichś tam kosztów wyjazdów służbowych. No jeździmy tam, gdzie już jest konieczny obowiązek, a jak już jedziemy, to wracamy. Dowracamy. Jeszcze właśnie samochody najczęściej, tak. Billboardy. No wie pan, ja, no mamy różne odczucia, bo ja mam tyle, nawet dzisiaj byłem wśród seniorów, dziękowali mi za takie piękne życzenia, które są z tych billboardów, płyną, ludzie są zadowoleni. Dla mnie nie pana opinia jest ważna, tylko opinia mieszkańców, a tutaj mam raczej pozytywne odsłuchy i składam te życzenia jako burmistrz miasta. No akurat się nazywa Zbigniew Szaleniec, mógłby się nazywać pan Pisarek, gdyby pan wygrał wybory.
Pan Pisarek nie jest, no.
Ale on akurat jest Zbigniew Szaleniec, więc nie mogę się podpisać innym nazwiskiem, tylko swoim. No, ale to burmistrz miasta składa jako instytucja, składa życzenia mieszkańcom i uważam, że to jest taki wielki gest, gdzie warto, żeby mieli mieszkańcy poczucie, że jesteśmy w tym świątecznym okresie razem z nimi i nie widzę w tym nic drożnego, dlatego świadomy tego, że jedni może to krytykują, drudzy nie, to zweryfikuje wybory, czy będzie to, jak to będzie oceniane. W każdym razie ja uważam, że to jest sympatyczna rzecz, która nie ponosi tyle kosztów, no, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o drogi powiatowe, no to mówię, niech pan się przyłączy do tą walkę, o tą walkę z nami i też śle do pana starosty pisma, nie wiem, maile, bo to wie pan, im więcej będzie tych takich no, rzeczy, które staroście będą jakby też nakłaniały do działań, to było lepiej. No ja bym prosił, żeby pan mi pokazał. Wie pan, już wysłał taki pism do starosty.
Panie burmistrzu, pan jest władzą wykonawczą.
Ale to nie, ale ja to o władzę to wiem, to pan do mnie mówi, ale ja się pana pytam, ile pan jako radny wysłał pismo do
starosty. Jeden a drugi, musi poczekać,
bo tak to jest, że musimy wspólnie walczyć, wie pan, bo starosta, ja nie jestem dla niego władzą, ani nie jestem, wie pan, nie mogę, mogę go poprosić tak samo jak każdy radny w mieście. A im tych głosów będzie więcej, tym większa szansa, że być może no, spojrzy jakoś łaskawszym okiem na nasze miasto i naprawdę bardzo proszę o wsparcie. Wszystkich państwa zresztą, bo więc ja nawet mieszkańców też, jak piszą do mnie jakieś maile, to też i proszę, słuchajcie państwo, do mnie znacie adres, a do starosty nie. Trzeba pisać do starosty. Wspólnie jak będziemy naciskać, starosta jest też wybierany w wyborach. Tak samo powinno mu zależeć na popularności, więc no, dołączmy się do tej walki, bo ja też uważam, że drogi powiatowe są w naprawdę w stanie. To jakieś tam światełko w tunelu pojawia się, bo w metropolii dużo się o tym mówi, żeby wspierać te powiaty ziemskie, które są w najgorszej sytuacji, dużo gorsze niż powiaty grodzkie i we wszystkich powiatach ziemskich drogi są w fatalnym stanie. No i na ostatnim spotkaniu metropolii, gdzieśmy też przyjmowali budżet, była mowa między innymi o tym, żeby przeznaczyć więcej środków na drogi i właśnie drogi w powiatach ziemskich, bo one są w najgorszym stanie. Także może tam gdzieś jakieś źródło dodatkowe się znajdzie, aby tak było. Natomiast my deklarujemy i deklarować będziemy, że jeżeli pojawi się projekt, który będzie wymagał dofinansowania z budżetu miasta, to my na takie finansowanie jesteśmy, do takiego finansowania jesteśmy skłonni. Tak jak pomogliśmy przy ulicy Nowopogońskiej, tak i w innym przypadku na pewno znajdziemy środki, żeby kolejną ulicę. Ja używam swoich takich prywatnych kontaktów z radnymi powiatowymi, z którymi mam ten kontakt i proszę ich, żeby no, w różny sposób próbowali powalczyć o nasze miasto, no ale tych środków póki co jest bardzo mało w powiecie i jak to będzie w przyszłym roku, nie wiem, raczej na żadną drogę nie możemy mieć wszystkich informacji, tu ma być budowane światła na ulicy Szpitalnej, może jakieś nieduże sprawy związane z chodnikami. Tutaj bardzo mocno zabiegam o remont chodnika przy poczcie, który jest w fatalnym stanie. Myśmy już wszystko po swojej stronie zrobili, a ten chodnik tu fatalnie wygląda na przystanku. Obiecano mi, że ten chodnik będzie zrobiony. Udało się wywalczyć z powiatem, że zrobili chodnik jeszcze w grudniu na ulicy Grodzieckiej. Także jakieś tam niewielkie sprawy udaje się załatwić. Ten kontakt aktualnie z władzami powiatu jest całkiem przyzwoity. No ale oni ciągle się tłumaczą, że nie mają środków, mają pieniądze, ciągle muszą płacić długi szpitala. Więc nie jest to łatwe, ale oczywiście my zabiegamy i prosimy Państwa o wsparcie, bo to jest, wydaje się, tak samo nasza sprawa, jak i Państwa sprawa. No jeżeli chodzi o filmy, to Pani Burmistrz odpowiadała, tego to z tego, to
Pani
Radny
się
mówi
z Panią,
tak?
Szczerze mówiąc.
Także ja myślę, że pani Przewodnicząca, mam nadzieję, że te moje wyjaśnienia zostały odnotowane i Pan Radny będzie miał je do przeczytania, w razie czego, żeby już nie musiał jeszcze dodatkowo odpisywać.
Mam nadzieję, że to już nie polemika, bo koszty, mamy pytania i odpowiedzi, więc na tym się proszę.
Te koszty służbowe oczywiście, bo nie jestem w stanie powiedzieć, ile to jest, oczywiście to przygotuję.
Dziękuję bardzo. Czy to jest jakieś pytanie jeszcze do, bo nie na polemikę, bo nie mam.
Nie, chodzi mi tylko o to samodzielnie burmistrza. Jeżeli mówi Pan, że te koszty zawieszenia tych plakatów życzeniami są tak niewielkie, no to w zasadzie mówię tak o czymś własnej kieszeni, a nie obciążać budżetu miasta, bo to jest tak naprawdę rzecz niezwiązana z budżetem. A jeżeli już, to mówię Pan, mamy tak ładną Panią Przewodniczącą Rady Miasta, tak przystępnego Pana Wiceprzewodniczącego, tak elegancko zawsze oglądanego, przesympatyczną Zosię Plazańską, ze szczytnych bardzo oddać im, wie Pan, tu jest życzenia Przewodniczącej Rady Miasta, tutaj na innej misji jest życzenia już od Burmistrza, na innej od Wiceprzewodniczącego Pedala, może Pan wychowaliby się za odpowiedzią na swoje, po prostu Panie Burmistrzu, co by tutaj dużo mówić, że jest po prostu do zapewne koszty, gdzie no znowu na pierwszej stronie pan taki uśmiechnięty. A dlaczego nie przewodniczący? No dlaczego będzie taka sympatia? Jak ja patrzę na panią Dmitrów, to ja po prostu jestem zachwycony.
Ale to robimy w następnym numerze, a czy radzi rozkładówkę.
Jak będzie mi zdanie, Panie Radny, będzie mi dane na przyszłe święta też swoje życzenia, wezmę pod uwagę.
Proszę Państwa, ja chciałam tylko powiedzieć, że to, żebyśmy my na przykład byli na tych zdjęciach, też musi być nasza zgoda i może od tego by trzeba było zacząć. A teraz chciałabym, proszę Państwa, żebyśmy wrócili do porządku obrad, ale ja tylko chciałam jedną rzecz Pani Burmistrzu, Pani Burmistrz zapytać. Na ulicy Nowopogońskiej, na przystanku w stronę Sosnowca była wiata. I nie ma jej, czy ona jest w planie, że ona tam z powrotem powstanie, bo pytają mnie o to mieszkańcy.
Mówimy o wiacie między Biedronką a...
Nie, mówimy o na wysokości osiedla Betony, przy Nowopogorskiej.
Na wysokości S7.
Lodowiska, naprzeciwko lodowiska.
Jeśli była, to na pewno będzie, to jest kwestia ustawienia.
Rozumiem, bo nie ma i pytają mieszkańcy, czy to jest... Była, zawsze była. Nieładna, ale była. Dobrze, proszę Państwa, wracamy do porządku obrad. Jesteśmy w następnym punkcie, korespondencja i informacja do wiadomości Rady. Ja króciutko Państwa poinformuję, jaką korespondencję mamy. Kto z Państwa radnych ma życzenie, proszę o zapoznanie się. Ta korespondencja jest w Biurze Rady. Wpłynęło pismo z Prokuratury Rejonowej z zapytaniem, czy w Czeladzi obowiązują uchwały dotyczące wprowadzenia opłaty targowej za wystawienie samochodu do sprzedaży bez względu na miejsce wystawienia. Jeśli tak, to jakie są numery i daty uchwał? I odpowiedź: u nas w mieście takie uchwały nie obowiązują. Jest pismo Rady Seniorów Miasta. Dotyczy informacja taka, że Rada Seniorów przeprowadziła sondaż wśród seniorów na temat, co Twoim zdaniem ułatwiłoby życie seniorom i znaczna część odpowiedzi dotyczyła utworzenia oddziału geriatrycznego, ułatwienia dostępu do lekarzy specjalistów, przywrócenia opieki nocnej i świątecznej dla seniorów. Dostaliśmy życzenia od dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Jest także apel, uchwała dotycząca apelu, apel dotyczący poparcia protestu w służbie zdrowia. Taką uchwałę podjęła Rada Miejska w Sosnowcu i z prośbą o przyłączenie się do tego apelu, ale z tego co pamiętam, uchwała ta była podejmowana w czasie protestów, przyszła dużo później. Kolejne pismo. To jest od jednej z naszych mieszkanek. Prośba o odpowiedź na następujące pytania. To jest pismo kierowane do burmistrza, ale oczywiście do wiadomości rady. Chodzi o przydzielenie mieszkania komunalnego. Wiem, że to już było dekretowane i już do pana burmistrza, zastępcy pana burmistrza dotarło. Mamy też wniosek z prośbą o jest także pismo kierowane, znaczy do wiadomości rady, kierowane do pana burmistrza od mieszkańca naszego miasta. W związku z brakiem odpowiedzi na pismo pana, zostało to skierowane, dekretowane, z tego co wiem, do odpowiednich służb i są jest przygotowana odpowiedź na to pismo. Jest też pani. Wicemarszałek Sejmu, pan Stanisław Tyszka, z prośbą o odczytanie jeszcze listu na posiedzeniu Rady, więc ja tak szybciutko państwu przeczytam. Przywrócenie samorządu terytorialnego było jednym z największych sukcesów polskiej transformacji. Zaangażowanie tysięcy ludzi, oddolność i ruch obywatelski pozwoliły na zbudowanie sprawnie działających instytucji służących lokalnym wspólnotom, naszym małym ojczyznom. Obecnie w Sejmie procedowany jest projekt ustawy zgłoszony przez grupę posłów PiS, przewidujący daleko idące zmiany w kodeksie wyborczym w zakresie organizacji wyborów samorządowych. Projekt ten jest w mojej ocenie bardzo niebezpieczny dla polskiej samorządności. Projekt zakłada przede wszystkim likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych do rad gmin. W wyborach do rad powiatów i sejmików województwa przewiduje się zmniejszenie maksymalnej liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach, co w sposób jednoznaczny preferuje duże, najczęściej partyjne komitety wyborcze. Zmiany te zdecydowanie ograniczają możliwość kandydowania obywatelom niebędącym członkami partii politycznych. Wejście tego projektu w życie wprowadzi de facto dwupartyjny system w polskich samorządach. Inne proponowane zmiany dotyczące technicznych zasad organizacji wyborów samorządowych mogą zdaniem wielu ekspertów doprowadzić do destabilizacji procesu wyborczego. Pozostałą część polecam lekturze. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska przekazuje w załączeniu egzemplarz raportu Stan środowiska w województwie śląskim w roku 2016 wydanego serii Biblioteki Monitoringu Środowiska. I ten egzemplarz jest w Biurze Rady, także do wglądu dla państwa rady. Proszę państwa, w sprawach bieżących mamy dwie sprawy i dwa takie pisma, wnioski do przegłosowania. Wniosek o przekazanie, taka jest moja tutaj prośba i sugestia, przekazanie wniosku do pana burmistrza, pisma pani Anny w sprawie sfinansowania systemu wizualnego. Chodzi o system wizualny do wyświetlania modlitw i pieśni w naszej świątyni. Ten wniosek, no to Rada nie ma takich możliwości i kompetencji, aby mogła zająć stanowisko w tej sprawie, ale myślę, że nie wiem, może to, bo nie wiem, czy to jest Sodalicja Mariańska, to jest chyba tak, Stowarzyszenie Religijno-Społeczne. Jako stowarzyszenie mogą też ubiegać się o środki, które mogą otrzymywać stowarzyszenia. Będą konkursy na początku pewnie następnego roku, tak jak co roku, więc jest taka możliwość. I mam tutaj, to jest wniosek, i tu prosiłam państwa radnych o przegłosowanie tego wniosku, o przekazanie go do pana burmistrza. I tu byłaby taka prośba, bo te stowarzyszenia nie zawsze mają takie umiejętności, żeby, żeby mieć tą wiedzę, jak mogą się o te środki starać. A wiem, że nasz wydział pomaga...
Nie, nasz wydział prowadzi szkolenia dla stowarzyszenia.
No, no to pomaga też stowarzyszeniu. No ja nie mówię, że pisać wnioski, tylko mówię o tym, że pomaga no, dowiedzieć się, jak mogą takie środki pozyskać, co trzeba zrobić. Więc jeżeli są szkolenia, to tym bardziej. I tu była prośba, żeby po prostu ktoś z pracowników się skontaktował. I wniosek będziemy głosować o przekazanie do burmistrza w celu po prostu jakby takiego pokierowania tymi osobami, tym przedstawicielami stowarzyszenia, aby takie środki się mogły ubiegać. Bardzo proszę, kto z Państwa jest za przekazaniem tego wniosku do Pana Burmistrza. Dziękuję. 19 za, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Wniosek został przegłosowany. I kolejne pismo. Pismo kierowane do Rady Miejskiej. Muzeum Saturn wspólnie z harcerskim kręgiem seniorów oraz Stowarzyszeniem Miłośników Czeladzi wnioskują o nadanie jednej z ulic lub placu położonych w obrębie Piastów względnie ronda znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Nowopogońskiej, Zwycięstwa i Wiejskiej imieniem Jurka Biczana. Myśmy już na ten temat rozmawiali, była taka sugestia, żeby to rondo, ale rondo, jak wiemy, jest przy zbiegu ulic powiatowych i tu chyba też będzie jakaś opinia powiatu będzińskiego i też tutaj wniosek Panie Burmistrzu o podjęcie działań w celu o zasięgnięcia opinii powiatu będzińskiego w tym zakresie. Jeżeli będziemy taką mieć, to myślę, że wtedy będzie przedłożony pozytywnej opinii, będziemy mogli taki projekt uchwały przegłosować. To rondo już kiedyś miało próbę zmiany nazwy, ale właśnie ta kwestia dotycząca ulic powiatowych, uchwała została przez wojewodę zakwestionowana. I w związku z tym głosujemy wniosek o przekazanie do burmistrza pisma Muzeum Saturn w sprawie nadania nazwy ulic. Dziękuję. 21 głosów za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Wniosek został przyjęty. Proszę Państwa, jesteśmy w punkcie zamknięcia obrad sesji i zanim to nastąpi, chciałabym Państwa prosić, Państwa radnych, ale także Pana Burmistrza i Pani Burmistrz, bo chcielibyśmy, czego nie zrobiliśmy na początku tej kadencji, zrobić pamiątkowe zdjęcie i radnych, a później drugie radnych z już tą naszą kadrą zarządzającą miastem, władzą wykonawczą. Także Pan Mateusz jest przygotowany. Jeżeli moglibyśmy, myślę, że tak jak zawsze na tych schodach odwiecznie robione zdjęcia, takiego zdjęcia nie było. Oczywiście mam nadzieję, że wszyscy Państwo radni będą chcieć na tym zdjęciu się znaleźć. No jest to pamiątkowe i myślę, że to może być już ostatnia okazja, żebyśmy takie zdjęcie w całym gronie mogli. Akurat dzisiaj są wszyscy na sesji, w związku z tym oczywiście nie jest to obowiązek, tylko mam nadzieję, że no jest, a może też jakiś tam obowiązek radnego, bo jeżeli się jest tym radnym, to gdzieś te obowiązki wynikają z otrzymanego mandatu. Także zapraszam Państwa, zamykam obrady sesji Rady Miejskiej i proszę Państwa, zapraszam jutro oczywiście Państwa radnych na to nasze spotkanie.